Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim witam wszystkich sędziów, którzy przyjechali na to nasze spotkanie. Oficjalne powitania będą później. Chciałam natomiast z tego miejsca pogratulować Stowarzyszeniu TEMIS, że zorganizowało taką konferencję i sobie też, że termin jest cudowny. Oddaję głos panu przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo. W imieniu Krajowej Rady Sądownictwa mam zaszczyt przywitać wszystkich zaproszonych gości i uczestników na tej konferencji. W pierwszej kolejności chciałbym powitać panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf, która tutaj udzieliła honorowego patronatu tej konferencji. Witam również pana profesora Andrzeja Zola, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam również serdecznie pana profesora Bogdana Zdzienickiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Witam bardzo serdecznie również panią profesor Ewę Łętowską, sędziego w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego i pana profesora Mirosława Wyżykowskiego, również sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Witam również serdecznie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Łukasza Piebiaka i gratuluję serdecznie powołania na to stanowisko. Witam również bardzo serdecznie wszystkich uczestników konferencji, państwa prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich z imienia i nazwiska, bo to z przyczyn technicznych by nam bardzo przedłużyło rozpoczęcie obrad, ale bardzo serdecznie wszystkich uczestników witam. No i w programie konferencji na początku mamy wystąpienia otwierające. Jako pierwsza będzie poproszona o zabranie głosu pani profesor Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo sędziowie, prezesi sądów i szanowni zebrani. Przedmiotem tego spotkania uczyniono kwestię niezależności sądownictwa i to w relacji do absolutnie fundamentalnego problemu, a mianowicie statusu jednostki, statusu obywatela. Trudno o inny temat do dyskusji, który równie blisko dotykałby każdego z nas i każdego obywatela. Cóż bowiem jest cenniejszego niż zagwarantowanie praw i wolności człowieka? I to zwłaszcza z punktu widzenia sądów, które w istocie istnieją po to, aby chronić wolność jednostki przed samowolą innych ludzi lub władz. Mówiąc o jakimkolwiek zagadnieniu, nawet na pozór dość abstrakcyjnym, prawnik musi zacząć od definicji pojęć. Niezależność, niezawisłość sądów. Korzenie idei niezależności sądownictwa tkwią w trójpodziale władzy. Jeżeli głębiej zastanowimy się nad tym, dlaczego mają być sądy niezależne, to widzimy, że dlatego, aby mogły ze spokojem, rozwagą trafnie sprawować swoją władzę, która przynajmniej zdaniem Monteskiusza jest poniekąd żadna. Polega bowiem tylko na rozstrzyganiu indywidualnych spraw i sporów. Ta konstatacja oczywiście wydaje się i jest intelektualną prowokacją. W traktacie o duchu praw słynny myśliciel podkreślał niejednokrotnie, iż sądy wydawane przez władcę stanowiłyby niewyczerpane źródło niesprawiedliwości i nadużyć. I dlatego tylko w państwach despotycznych władca może sądzić osobiście. Krótko mówiąc, twórca koncepcji trójpodziału władz wiedział i widział w niezależności sądownictwa fundament legitymizacji wszelkiej władzy, a jednocześnie najistotniejszy z hamulców ustrojowych, które zapobiega staczaniu się państwa w stronę tyranii. W tym miejscu pojawia się pytanie, jak monteskiuszowska wizja niezależności sądów od władcy przekłada się na współczesny ustrój demokratyczny. Otóż źródło władzy we współczesnym państwie jest teoretycznie tylko jedno. Suweren, naród, to jest źródło władzy. Stąd aporia pomiędzy tą jednolitością a trójpodziałem władzy, która jest wytłumaczalna i niezwyciężalna, na co trafnie wskazuje Kant i jego uczniowie. Niedobrze? Ale ja mam donośny głos, jestem wykładowca. Jeżeli państwo ma uszanować status jednostki, to pomiędzy organami władzy publicznej musi istnieć rozdzielenie funkcji, jak i element wzajemnej kontroli i powściągania uprawnień. Władza bowiem podzielona nie stanie się omnipotentna. Czy sądy w Polsce są niezależne? Na poziomie norm konstytucyjnych jak najbardziej. Ustrojodawca rozgranicza atrybuty niezależności i niezawisłości. Ten ostatni przypisuje sędziom, a nie sądom, mimo że w ostatecznym rozrachunku nie ma niezależności bez niezawisłości sądów. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego często powtarza się teza o utożsamianiu niezależności sądów z ograniczeniem do minimum wpływu na nie ze strony innych władz oraz ustanawianiem swoistego monopolu na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Podstaw tych zasad upatrujemy i poszukujemy nie tylko w porządku konstytucyjnym, lecz również, a może przede wszystkim, poza nim, w ramach standardów europejskich Konwencji Praw Człowieka i Rady Europy. Hipokrysją jednak z mojej strony byłoby twierdzenie, że nic nie powinno budzić naszego niepokoju, bo Konstytucja gwarantuje niezależność i niezawisłość sądów. Powody do tego niepokoju są wszystkim wiadome, wszystkim obecnym na tej sali. I to powody wiadome od dawna, nie tylko od teraz. Teraz jednak, kiedy barometr nastrojów społecznych w całej Europie wychyla się znów w stronę burz i naporów, emocje narosłe wokół przekonania o nieefektywności demokracji jak mało kiedy nie sprzyjają trzeźwej ocenie sytuacji społecznej i prawnej. Dotyczy to zwłaszcza Polski, której tradycje demokratyczne wcale nie są tak silne, jak o tym mówimy. Sądy są jedną z pierwszych ofiar anarchizacji nastrojów społecznych. Czy nam się podoba to, czy nie, tak to wygląda. Jeżeli diagnoza sytuacji ma być pełna, trzeba wskazać przyczyny grożącego nam zła. Widzę dwie. Niski stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stopniowe psucie instytucji prawnych to druga przyczyna. Z pierwszym z tych elementów nie da się walczyć na poczekaniu. Nie da się wiele zrobić od razu. Część Polaków nie traktuje niestety państwa jako dobra wspólnego. Są zawsze my i oni. A przy braku potrzeby zaangażowania w sprawy publiczne niezwykle łatwo utrwala się pogląd o istnieniu sądownictwa złego, sędziowskiej mafii w togach. Jednak z drugim ze wskazanych problemów, czyli z tymi instytucjami prawnymi, przy uświadomieniu sobie, na czym to polega, można próbować zawalczyć. W ciągu ostatnich lat do polskiego ustawodawstwa wprowadzono bardzo wiele instytucji, które budzą kontrowersje i budziły kontrowersje w opiniach Krajowej Rady Sądownictwa w kontekście niezależności sądów. Jedną z najdalej idących jest powołanie zhierarchizowanego i podporządkowanego Ministerstwu Sprawiedliwości pionu administracyjno-obsługowego z dyrektorami sądów jako menedżerami, patrzącymi na zysk z tego wynika. mającymi odciążyć prezesów od spraw takich administracyjnych. Idea może i słuszna, ale sposób jej realizacji już niekoniecznie. Skoro prezesi sądów nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tej sfery funkcjonowania podległych im instytucji, to niedobrze. Coraz większy nacisk kładzie się również na instrumenty nadzorcze, stale dążąc do ich wzmacniania. Te, które są, wszyscy Państwo o nich wiedzą. Ale słyszymy w mediach, bo nie mamy projektów, donosy o zmianach w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i wyprowadzeniu ich do władzy wykonawczej, na zewnątrz. No, pod pozorem przeciwstawienia się tej mafii sędziowskiej. Jako odpowiedzialni obywatele powinniśmy zacząć od rzetelnej analizy orzecznictwa trybunalskiego w tej materii, które słusznie dotychczas traktowano jako punkt odniesienia przy przeprowadzaniu reform. To orzecznictwo było drogowskazem do przeprowadzania reform. Przechodziło ono rozmaite koleje, niemniej jednak w wyrokach wydanych w sprawach U9-13 i KP1-14 dotyczących dostępu do akt spraw sądowych ministra bardzo mocno wybrzmiał sygnał, że nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami ma granice i nie można go dowolnie rozciągać. Nie jest zatem możliwe wykorzystanie każdego środka prowadzącego do celu, jakim jest wzmocnienie oddziaływania polityków na sędziów i sądy. Zwłaszcza gdyby miało to wywołać efekt mrożący. Uzasadnienie wyroku w sprawie KP205 zawiera z kolei wyraźne zastrzeżenie, że niedopuszczalne konstytucyjnie byłoby oddziaływanie na niezawisłość sędziowską i niezależność sądów za pomocą blokowania sfery administracyjno-finansowej. Trybunał Konstytucyjny nakazuje tym samym stabilność oraz przewidywalność poziomu finansowania sądownictwa ze środków publicznych i sądów, i sędziów. Czym zatem mamy niezależne sądy? To jest pytanie zasadnicze. I tak, i nie. Z jednej strony jest dobra regulacja konstytucyjna, z drugiej natomiast wysoki stopień nieufności wobec sądów oraz sędziów. W mojej ocenie absolutnie niezasłużony, ale widoczny w kolejnych zmianach ustawy Prawa o ustroju sądów powszechnych. Taka jest tendencja rozwojowa prawa w ostatnich kilku latach i taka jest tendencja medialna pokazywania sądów jako skorumpowanych, co jest niedopuszczalne. Nie ma korupcji w sądownictwie i nie ma większych procesów na tym tle. Teraz mamy ten problem, jak rzeczywiście będzie ta niezależność wyglądała. Zależy to od dobrej woli, jaką będzie miała władza wykonawcza. Mam nadzieję, że tej woli nie zabraknie. Nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka i jaka przyszłość czeka nasz kraj. Bardzo możliwe, że stopień niezależności sądów, jakiego dorobiliśmy się teraz, po tych zmianach nawet, jest maksimum tego, na co stać społeczeństwo. Być może do prawdziwych zmian na lepsze musimy dojrzeć przez kryzys i autorefleksję. Jedno wydaje się pewne. Niezależność to rewers odpowiedzialności za siebie. Nie będziemy zatem mieć niezależności sądów bez potraktowania sądownictwa w pojęciu funkcjonalnym i organizacyjno-ustrojowym jako władzy odrębnej od innych. Takie przesłanie Państwu chciałam przekazać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Proszę Państwa, według kolejności przewidzianych wystąpień jest teraz przewidziane zabranie głosu przez przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, więc muszę sobie udzielić sam głosu w takim razie i przejdę do. I na początek chciałbym przede wszystkim podziękować rzeczywistym organizatorom tej
konferencji, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa znalazła się wśród współorganizatorów, ale jej udział był raczej czysto techniczny. Rzeczywiste zasługi w zorganizowaniu tej konferencji leżą po stronie Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenia Sędziów TEMIS i na ręce pana rzecznika chciałbym przekazać w związku z tym podziękowania i na rzecz pani sędzi również, bo nasze zasługi tutaj są dużo mniejsze, a okazało się, że ten temat okazał się bardzo aktualny w świetle ostatnich wydarzeń, więc widać, że tutaj tak zasadnicze kwestie dla ustroju, jak niezależność sądów, zawsze są istotne i chciałem podkreślić, że w styczniu Krajowa Rada Sądownictwa organizuje również konferencję na ten temat i już w tej chwili chciałbym Państwa zaprosić również do wzięcia udziału w tej konferencji. Pani prezes przedstawiła w sposób czytelny i chyba wyczerpujący istotę niezależności sądów. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na dwa zagadnienia, które wydają mi się tutaj bardzo istotne. Jedna wiąże się już z samym ujęciem tematu konferencji, gdzie mówi się o niezależności sądownictwa jako gwarancji praw i wolności jednostki. Wydaje mi się, że to jest bardzo celne ujęcie tego tematu, bo zwykle, czy najczęściej na temat niezależności sądów w takim kontekście ustrojowym mówi się w odniesieniu do zasady konstytucyjnej rozdziału władz, równoważenia się tych władz, braku nadzoru władzy wykonawczej i ustawodawczej nad sądami. Ale tutaj występuje bardzo wyraźny związek między zasadą niezależności sądów, a ochroną właśnie praw i wolności jednostek. Wydaje się oczywiste prawie, że im większa jest niezależność sądów, tym większy jest właśnie zakres ochrony wolności i praw jednostki. W związku z tym każde ograniczenie niezależności sądów de facto jest ograniczeniem praw i wolności obywatelskich. Wydaje się, że ta relacja nie jest tak dobrze w społeczeństwie uświadomiona i wydaje mi się, że ta konferencja przyczyni się do tego, że jak gdyby będzie bardziej oczywiste dla naszego społeczeństwa, jaka jest rzeczywista rola niezależności sądów. I druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest problem tego rodzaju, że my w wystąpieniach osób publicznych zwykle mamy do czynienia z taką sytuacją, że nikt nie kwestionuje zasady niezależności sądów i rozdziału władz na gruncie konstytucyjnym. Pytanie jest jednak chyba istotne również takie, czy rzeczywiście takie przekonanie, że to jest istotna wartość, jest ugruntowana wśród klasy politycznej, wśród polityków. I wydaje mi się, że wydarzenia, no nie tylko tych ostatnich dni, ale nawet powiedzmy lat ostatnich wskazują, że ciągle są podejmowane próby ingerencji władzy, szczególnie wykonawczej, w niezależność sądów. Chciałem podać tylko jeden może przykład, który chyba to doskonale ilustruje. Mam na myśli to, co się dzieje z ustawą o ustroju sądów powszechnych. To jest ustawa, która została uchwalona w 2001 roku i z tego, co zdążyłem policzyć, może się pomyliłem o jedną lub dwie pozycje, była dotychczas nowelizowana 69 razy. Więc to jest coś zupełnie moim zdaniem zastraszającego, bo przecież fundament jak gdyby ustrojowej pozycji sądów nie może być co chwilę nowelizowany. Więc tutaj wydaje się, że jakaś refleksja jest konieczna również ze strony ustrojodawcy, no bo przy takiej metodzie podejścia do zagadnienia sądy nie będą mogły nigdy działać stabilnie. No i zwracam również uwagę na to, że no, istnieje potrzeba chyba rozmowy właśnie w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta konferencja również da nam tutaj pewne wnioski w tym zakresie, ponieważ są przewidziane wystąpienia jeszcze dwóch osób, a za chwilę pan profesor Zoll miałby już też przedstawić swoje stanowisko, więc ja sobie pozwolę na tym skończyć i poproszę o zabranie głosu pana Rzecznika Praw Obywatelskich, pana doktora Bodnara.
Szanowna Pani Pierwsza Prezes, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Dostojni Goście. Pozwolą Państwo, że nie będę wszystkich wymieniał. Pan Przewodniczący już tego dokonał. Proszę Państwa, w moim wystąpieniu ja chciałbym kilka słów poświęcić motywom wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ to uważam, że nowelizacja ustawy przyjęta w dwa dni to jest kwestia absolutnie fundamentalna z punktu widzenia dyskusji w czasie dzisiejszej konferencji i właśnie tej wartości, o której mówimy, czyli niezależności sądownictwa jako gwarancji dla praw i wolności jednostki. Natomiast po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to, że skierowanie wniosku do Trybunału ma w pewnym sensie na celu przerzucenie dyskusji i wskazanie, że to nie jest spór polityczny, że to nie jest spór polityczny o to, czy ta czy inna partia powołuje takich czy innych sędziów, ale jest to spór o istotę problemu, jaką jest niezależność władzy sądowniczej i to, że nie powinno być i nie powinny być dokonywane rozstrzygnięcia władzy wykonawczej czy władzy ustawodawczej, które powodują czy to zmiany w kompozycji organu konstytucyjnego, czy też skracanie kadencji, gdyż na koniec dnia to narusza podstawową wartość, jaką jest właśnie niezależność danego organu i ma to skutek w postaci tego, że organ ten nie jest w stanie właściwie bronić praw i wolności jednostki. A przecież to jest główna funkcja Trybunału Konstytucyjnego, czyli obrona praw i wolności jednostki, interpretowanie tego wszystkiego, co jest zawarte w rozdziale drugim Konstytucji czy w umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że zanim to się stało i zanim dotarliśmy do tego efektu, mieliśmy półrocze w tym roku jeszcze, kiedy już mieliśmy wcześniej do czynienia z pewnymi, powiedziałbym, przejawami choroby. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w czerwcu tego roku, tutaj na sali jest obecna pani Barbara Grabowska z Fundacji, przedstawiała opinię, że powołanie tych tak zwanych dwóch sędziów grudniowych, czyli sędziów na miejsce tych, którym kadencja kończy się w grudniu tego roku, jest czymś, co nie powinno mieć miejsca i ta opinia została zignorowana. Parlament dalej procedował z ustawą i to, można powiedzieć, wywołało pewną reakcję polityczną. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że jak zostało powołanych tych pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Parlament poprzedniej kadencji, to wszyscy oni nie wzięli udziału w przesłuchaniach kandydatów na sędziów, które były organizowane przez organizacje pozarządowe, przez koalicję organizacji, czyli w pewnym sensie zaprzeczyli czemuś, co już stało się, myślę, że taką dobrą tradycją konstytucyjną, że społeczeństwo chce poznać poglądy, wizję swojego sprawowania urzędu. Żadna z tych osób nie wzięła udziału w tym przesłuchaniu organizowanym, tutaj też na sali jest obecny przedstawiciel jednej z organizacji, Grzegorz Jaderek. Chciałbym na to zwrócić uwagę, ponieważ to powstała taka sytuacja, w której, i rozmawiam z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, jest nawet trochę trudno bronić w sytuacji, kiedy powstały pewne zachowania, które nie sprzyjają, można powiedzieć, budowania zaufania do przedstawicieli władzy sądowniczej, w tym także do przedstawicieli przyszłego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast problem polega na tym, że ta choroba, która istniała, która być może jeszcze wciąż istnieje, zaczęła być leczona w taki sposób, że skutkiem tego może być to, że ten pacjent nie wyzdrowieje, tylko wręcz umrze. Że ten pacjent nie przetrwa tej kuracji, która została zaproponowana dnia 19 listopada poprzez przyjęcie ustawy w dwa dni z pominięciem wszystkich organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez spowodowanie sytuacji, w której ważna ustawa ustrojowa jest przyjmowana w ciągu dwóch dni. W ciągu tych dwóch dni obraduje i Sejm, i Senat, podpisuje prezydent i wręcz jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw. Czyli sytuacja, która myślę, że dawno nie miała miejsca w naszej tradycji ustrojowej. I to jest oczywiście jeden z powodów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który skierowałem, a mianowicie zakwestionowanie trybu uchwalenia ustawy. Ale drugą podstawą wniosku jest oczywiście podkreślenie tego, o czym mówiłem na początku, że Trybunał Konstytucyjny to ma być organ niezależny, to ma być organ, który strzeże praw i wolności jednostki i wszelkie sytuacje, kiedy się skraca kadencję, kiedy powołuje się sędziów na miejsce tych, którzy już zostali powołani, to są sytuacje, które są niedopuszczalne w świetle różnych zasad konstytucyjnych, ale także w świetle umów międzynarodowych, konwencji praw człowieka czy Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. I elementem takim istotnym wniosku jest odwołanie się do orzecznictwa sądów międzynarodowych, które pokazują inne sytuacje z Węgier, z Białorusi, z państw Ameryki Łacińskiej, gdzie takie sytuacje się zdarzały, gdzie przed upływem terminu kadencji skracano kadencję sędziów. Także liczę na to, że ten wniosek zostanie rozpoznany, ale na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, że liczę na to, że to nie będzie jedyny wniosek ze strony organu konstytucyjnego, który jest składany. Wydaje mi się, że jest to sprawa tej wagi, że głos powinien zabrać pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz co najmniej Krajowa Rada Sądownictwa, nie wspominając o innych organach konstytucyjnych, bo moim zdaniem to jest moment, kiedy walczymy o jakość demokratycznego państwa prawnego. Chciałbym, proszę Państwa, także zwrócić uwagę na to, że niezależność to nie jest oczywiście dyskusja tylko i wyłącznie na temat Trybunału Konstytucyjnego, ale też na temat niezależności sądów powszechnych, w tym sądów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. I dobrze wiemy, że mamy różne przepisy, które jeżeli są stosowane poprawnie, nie muszą koniecznie stanowić ingerencję w niezależność władzy sądowniczej, ale jeżeli będą one stosowane niepoprawnie, nadmiernie, to stwarzają wielką podstawę do takiej ingerencji. I tutaj chociażby prawo ustroju sądów powszechnych, regulamin urzędowania sądów powszechnych stwarza mnóstwo takich możliwości. Wydaje mi się, że każda taka próba ingerencji, która byłaby nadmierna, powinna się spotkać z reakcją. Ale liczę także na to, że obecność pana ministra Piebiaka w rządzie, jego deklaracje składane na niedawnym 25-leciu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja znajdą przeniesienie na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości i te wszystkie obawy moje związane ze stosowaniem chociażby prawa ustroju sądów powszechnych zostaną rozwiane. Liczę także, niezależność sądownictwa także się kształtuje w takim codziennym, można powiedzieć, relacji między politykami a dziennikarzami, a władzą sądowniczą i publiczne napiętnowanie sędziów. Lustracja rodziców sędziów, którzy wydawali wyroki niepodobające się władzy, to są sytuacje, które zawsze powinny budzić największą reakcję. Tak samo jak pojawiające się sugestie, że będą tworzone specjalne środki zaskarżenia, które będą pozwalały na kwestionowanie prawomocnych rozstrzygnięć sądów. To są sytuacje, które stwarzają zdecydowanie zagrożenie dla funkcjonowania państwa prawa. Proszę Państwa, na końcu na tych różnych ograniczeniach niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów stracą poszczególne jednostki, poszczególne osoby, których sprawy są rozpatrywane przez sądy. Osoby, które mogą być pokrzywdzonymi w procesie, a ze względu na różnego rodzaju czynności władzy politycznej, te sprawy nie zostaną do końca rozpoznane. I cóż z tego, że później te czy inne jednostki skierują sprawy chociażby do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Cóż z tego, że te osoby wygrają swoje sprawy, że Trybunał przesądzi, że doszło do naruszenia artykułu 6 konwencji, jeżeli w tak zwanym międzyczasie utracimy jedną z największych zdobyczy 25-lecia polskiej demokracji, jaką jest niezależność sądownictwa. Dziękuję.
To wystąpienie chciałem poinformować, że nas swoją obecnością zaszczycił pan profesor Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Serdecznie
dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałam przede wszystkim stanowczo zaprotestować przeciwko przypisywaniu Stowarzyszeniu Sędziów Temis zbyt wielkich zasług. Dziękuję bardzo zarówno pani profesor Gersdorf, Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i Rzecznikowi Praw, dlatego że bez tych instytucji, które ciągle są filarami jakby demokracji w Polsce, nic byśmy sami nie zrobili i dopiero ich wsparcie pozwoliło nam zorganizować tą konferencję. Także bardzo dziękuję i panu rzecznikowi, i panu przewodniczącemu, i pani profesor Gersdorf. Proszę Państwa, Alexander Hamilton stwierdził w esejach politycznych federalistów, no jestem zdenerwowana, stąd niedobrze czytam, że władza sądownicza jest najsłabszym elementem struktury tej monteskiuszowskiej. I on powiedział tak, nie kontroluje ani miecza, ani sakiewki, nie wywiera wpływu ani na siłę, ani na zamożność społeczności i nie może podejmować jakichkolwiek aktywnych działań. Można doprawdy powiedzieć, że władza sądownicza nie posiada ani siły, ani woli, ale wyłącznie osąd. To było, proszę Państwa, dawno temu w Stanach Zjednoczonych, ale ta diagnoza co do Stanów Zjednoczonych nie okazała się trafna. W tej chwili sądy są tam bardzo silne, a wyjątkową pozycję ma Sąd Najwyższy, o czym świadczy to, że ostatnio pan prezydent Obama zwrócił się do Sądu Najwyższego, żeby jakby potwierdził ważność jego dekretu, którym zalegalizował pobyt około 500 000 emigrantów. Jak to się, proszę Państwa, stało? Otóż Sąd Najwyższy dokonywał samookreślenia swoich kompetencji i to w wyroku Sąd Najwyższy, pomimo braku takiego upoważnienia w przepisach prawa, stwierdził, że będzie badał konstytucyjność ustaw i zgodność tych przepisów z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. O czym to, proszę Państwa, świadczy? No o tym, że u nas mamy konstytucję, która w artykule 173 mówi, że sądy są władzą niezależną i odrębną od innych władz. No a jaką mamy rzeczywistość, to sami widzimy. Proszę Państwa, dobrze funkcjonujący Trybunał i niezawisłe, sprawne sądy to jest nie tylko gwarancja praw i wolności jednostki, ale też gwarancja dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego i również gospodarki. No, wydaje mi się, że wracają czasy, kiedy sędziowie muszą się wykazać przede wszystkim odwagą. Muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj zadzwoniła do mnie pani sędzia Sądu Rodzinnego w Nisku i zadzwoniła do mnie ze szpitala, dlatego że no, jak mi opowiedziała, co jej urządzono w miejscu, w którym mieszka i orzeka, to nie chcę Państwu tego opowiadać, bo brzmi to dość ponuro. Ale proszę Państwa, ona mnie zachwyciła końcowym zdaniem w czasie naszej rozmowy. Mówi pani sędzio, musimy po prostu bronić demokracji i musimy nie dać się przestraszyć, bo inaczej ta demokracja runie i legnie w gruzach. Chcę powiedzieć, że nie zgadzam się przy całym szacunku z panią profesor Gersdorf, że to, czy będziemy państwem demokratycznym i w jakim zakresie sądy będą niezawisłe, zależy od dobrej woli władzy wykonawczej. Tej dobrej woli nigdy nie było. Właściwie jak się przypomni ilość nowelizacji, o której mówił pan sędzia przewodniczący, to z tą dobrą wolą zawsze było źle i zawsze jej brakowało. Ale ja chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Nawiązując do początku tego, co powiedziałam, i do pozycji sądownictwa w Stanach Zjednoczonych, tyle będziemy mieli niezawisłości, ile jej sobie sami weźmiemy. I nie ma się co oglądać na organizacje pozarządowe, na naukę, na jakieś inne, prawda, siły czy podmioty. Każdy z nas musi orzekać zgodnie z konstytucją, ustawą i sumieniem. A być może, jeżeli ustawy zaczną być jakby w ogóle niekonstytucyjne, to zgodnie z konstytucją i sumieniem póki co. Wydaje mi się, że po prostu to, co powiedziała pani profesor Gersdorf. W społeczeństwie panują nastroje, które nie sprzyjają budowaniu szacunku dla władzy sądowniczej. Tutaj oczywiście ogromną zasługę mają w tym i politycy, i media po trochu, bo nikt nie mówi o tym, że jeżeli do sądów wpływa 15 milionów spraw, to sędzia pojedynczy statystycznie musi dziennie, bez względu na święta, soboty, urlopy, załatwić ponad 4 sprawy. I nieważne, jakie one są, bo każdą z nich trzeba przeczytać. Jedna ma 3 kartki, a druga ma 10 tomów. O tym mówi się bardzo rzadko. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że pomimo tych nastrojów musimy sami walczyć o naszą niezawisłość. I tyle, ile jej sobie weźmiemy, tyle jej będziemy mieli. I to jest, wydaje mi się, w tej chwili, w obecnej sytuacji, najważniejsze przesłanie, jakie chciałabym Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za te wstępne wystąpienia otwierające konferencję. Za chwilę poproszę o zabranie głosu pana profesora Andrzeja Zolla, ale w tym miejscu chciałbym usprawiedliwić siebie i panią prezes z tego, że za chwilę będziemy musieli opuścić konferencję mimo jej wielkiej wagi. No, o 12 jest zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, a o godzinie 14 zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, więc no, z przyczyn, mam nadzieję, że które państwo podzielą, no nie będziemy mogli uczestniczyć w dalszej części konferencji, gdzieś mniej więcej 15 po 11 będziemy musieli wyjść, także bardzo przepraszam za to i proszę pana profesora o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie skierowane do mnie, co ważna informacja, jeszcze w końcu września, ażebym zabrał dzisiaj głos. Ale powstała po wyborach ostatnich sytuacja w Polsce, czyni rzeczywiście temat dzisiejszej konferencji niezwykle aktualny. Nie byłem i nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, a mój status sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku nie pozwala mi na polityczne angażowanie się po jakiejkolwiek stronie. Jednakże właśnie jako sędzia czuję się zobowiązany do występowania w sytuacjach, gdy dostrzegam zagrożenie dla prawa, a w szczególności dla porządku konstytucyjnego. Ta deklaracja była dla mnie potrzebna, byście Państwo mogli odebrać właściwie mój referat, zawierający w dużym stopniu ostrzeżenia. Do właśnie takiego tonu upoważniają mnie dotychczasowe kroki ekipy, która zdobyła większość w obu izbach parlamentu i której też jest jawnym zwolennikiem jest prezydent Rzeczpospolitej. Do formułowania ostrzeżeń zachęca głos znanego filozofa prawa doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Bernda Reutersa. Ten wybitny znawca okresu totalitaryzmów różnych barw przestrzegał, że prawnicy tylko wtedy mogą skutecznie przeciwstawić się siłom, które chcą zniszczyć demokrację, dopóki siły te nie dojdą do pełni władzy. Mamy w Polsce właśnie taki moment, aby próbować skutecznie przeciwstawiać się pełnemu opanowaniu przez jedną opcję polityczną całej władzy, wykluczającej tym samym jakąkolwiek skuteczną kontrolę nad przestrzeganiem standardów demokracji, wolności i praw człowieka. W dniu 13 listopada usłyszałem w pierwszym programie Polskiego Radia wypowiedź posła partii rządzącej. Poseł ten mówił o konieczności opanowania sądownictwa jako jedynej jeszcze władzy pozostającej w mackach, takiego słowa użył, III Rzeczpospolitej. W dniu 21 listopada rozmawiałem z posłem tego samego obozu, który wprost mi powiedział, że likwidacja niezależności Trybunału Konstytucyjnego jest warunkiem zrealizowania reform w państwie będących celem partii rządzącej. Stałym argumentem jest powołanie się na wolę wyborców. Nikt rozsądny nie może kwestionować mandatu zwycięzców ostatnich wyborów, do realizacji swojego programu wyborczego i wprowadzania stosownych zmian w obowiązującym prawie. Nie można jednak zapominać, że właśnie wyborcy nie obdarzyli zwycięzców mandatem uprawniającym do zmiany konstytucji. Wszystkie dokonywane reformy muszą więc być zgodne z konstytucją, muszą też funkcjonować niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej organy państwa, które będą w stanie kontrolować, czy mandat udzielony zwycięzcom nie jest nadużywany. Jest to konieczne w celu obrony podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela. Proszę mi pozwolić na przypomnienie tego, jak wyglądała jeszcze nie tak dawno pozycja sądownictwa. W systemie komunistycznym, tak jak w każdym systemie totalitarnym, obowiązywała doktryna jednolitej władzy państwowej. Sądownictwo pozostawało nie tylko podporządkowane organizacyjnie władzy wykonawczej reprezentowanej przez ministra sprawiedliwości, ale było w pełni podporządkowane władzy politycznej sprawowanej przez partię komunistyczną. W doktrynie komunistycznej w ogóle nie zwracano uwagi na rozróżnienie niezawisłości sądów od niezależności sądów od niezawisłości sędziów. Tych dwóch problemów nie da się utożsamiać. Andrzej Rzepliński zwraca uwagę w pracy poświęconej sądownictwu Polski Ludowej, że w programach PZPR-u aż do końca 1980 roku nie można w ogóle znaleźć wyrażenia niezależność sądownictwa. Kierownicza rola partii w sądownictwie uzasadniana była tym, że ustawodawstwo jest wyrazem woli proletariatu sprawującego władzę. Partia ze swoim kierownictwem sprawuje władzę w imieniu proletariatu, musi więc mieć decydujący wpływ na stosowanie ustaw. Niezawisłość sędziowska jest najczęściej, tak było też i w PRL, ustawowo deklarowana i rozumiana jako niezawisłość orzekania w konkretnej sprawie i zakaz ingerencji w konkretne rozstrzygnięcia sądowe. Tak rozumiana niezawisłość była w rzeczywistości fikcją i to tak ze względu na wypadki bezpośredniej ingerencji władzy politycznych przy rozstrzyganiu konkretnych spraw, jak i ze względu na związanie sędziów pozaustawowymi dyrektywami o charakterze politycznym. W systemie opartym na jednolitej władzy państwowej sędziowie są traktowani jako funkcjonariusze państwa, którzy są zobowiązani do służby państwu, a nie służby wobec prawa i człowieka, którego sprawa ma być przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego. Ochrona interesów państwa, przede wszystkim ochrona interesów grupy sprawującej władzę, stoi w systemie jednolitej władzy państwowej przed ochroną praw jednostki. Taka hierarchia wartości została jasno przedstawiona w ustawie regulującej ustrój sądów powszechnych z 1985 roku. Sądy miały według tej ustawy obowiązek strzeżenia ustroju politycznego, następnie interesów uspołecznionej gospodarki, a na końcu zagwarantowanych przez ludowy porządek prawny osobistych i majątkowych praw i interesów obywateli. Artykuł 3 tej ustawy. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkich wolności praw człowieka, tylko tych, które gwarantuje, przyznaje ludowy porządek prawny. W nomenklaturze państwa totalitarnego nazywano sędziów często żołnierzami frontu wewnętrznego. Byli oni szczególnie zobowiązani do zwalczania tych zjawisk, które przedstawiały niebezpieczeństwo dla państwa i dla grupy sprawującej władzę. Dlatego sędziowie powinni w pełni akceptować panującą ideologię i zgodnie z tą ideologią interpretować prawo. Istotę niezawisłości sędziowskiej sprowadzano w oficjalnych wystąpieniach do obowiązku postępowania zgodnie z prawem, zgodnie z wytycznymi partii i polityki rządu. Tak tłumaczył niezawisłość sędziowską wiceminister sprawiedliwości w PRL i późniejszy długoletni sędzia Sądu Najwyższego Tadeusz Rek, dodając jeszcze, cytuję, że sądownictwo Polski Ludowej, organ władzy państwowej, składowa część aparatu ucisku w stosunku do wroga klasowego jest organem dyktatury proletariatu i zadaniem tego organu jest pełny współudział wraz z wszystkimi innymi organami władzy w realizacji tej dyktatury. Przypominam ten zły czas po to, aby reagować na przejawy, dążeń, w których w czasach nam współczesnych, zmierzających w podobnym kierunku, w kierunku uczynienia sądów i sędziów instrumentu w rękach władzy, służącego realizacji celów politycznych. Na dowód tego, że jest to realne, przypomnę wypowiedź w Wiadomościach Telewizji Polskiej w roku 2007 ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, komentującego wyrok sądu zasądzający gospodarstwo osobie, która w latach 70. wyjechała do Niemiec i pozostawione gospodarstwo zostało przejęte przez państwo. Oburzony premier skrytykował sąd, zarzucając mu, że nie dba o polską rację stanu. To typowy przykład stawiania interesu politycznego ponad prawem. To premier jest od obrony polskiej racji stanu. Sąd jest zobowiązany do obrony prawa. Sąd, jeszcze przed 10 dniami spotkaliśmy się z bezprzykładnym naciskiem na sąd mający orzekać w drugiej instancji w sprawie skazanego nieprawomocnie za przestępstwo umyślne wysokiego funkcjonariusza partii dzisiaj rządzącej, powołanego pomimo wyroku skazującego do rządu. Jednak rezultat tego nacisku musiał okazać się niepewny i prezydent, łamiąc kilka artykułów Konstytucji i lekceważąc zapisaną w kodeksie postępowania karnego procedurę obowiązującą przy ułaskawieniu, postanowił wyręczyć wymiar sprawiedliwości i w drodze ułaskawienia umorzył toczące się postępowanie. Nie zwrócono przy tym uwagi, że naruszono także prawo do sądu, artykuł 45 Konstytucji, samego ułaskawionego, ale także osoby, która występuje w tym procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego i która także wzniosła apelację. Ten proces powinien być pomimo decyzji prezydenta kontynuowany i zakończyć się prawomocnym wyrokiem. Warunkiem rzeczywistej niezawisłości sędziowskiej, oczywiście jej jeszcze nie przesądzając, jest niezależność instytucjonalna sądownictwa, będąca prostym wynikiem realizacji zasady podziału władzy. Ta zasada jest z kolei fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Na niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów nie można patrzeć, jak to się ostatnio często zdarza, jako na prawa korporacyjne. Niezależność sądownictwa i niezawisłość sądów, sędziów to wartości gwarantujące przestrzeganie przez władzę wolności praw człowieka i obywatela. Można wręcz powiedzieć, że podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do niezależnego sądu i do niezawisłego sędziego, w tym sądzie jako organu rozpatrującego jego sprawę. Bardzo dobrze wyraża to artykuł 45 ust. 1 Konstytucji. Wymiar sprawiedliwości jako niezależna, wyodrębniona władza ma swoje prawne podstawy w Konstytucji z 1997 roku. Zasady podziału władzy i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej zostały w artykule 10 ust. 1 uznane za podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależność i odrębność sądów i trybunałów została wyraźnie stwierdzona w artykule 173 Konstytucji. Konieczny nadzór administracyjny nad działalnością sądów sprawuje minister sprawiedliwości w granicach wyraźnie określonych przepisami. Także kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej jako przedstawiciela władzy wykonawczej w zakresie władzy sądowniczej są ściśle uregulowane. Na straży niezależności sądów stoi zgodnie z artykułem 186 Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa. Można powiedzieć więc, że niezależność sądownictwa jest prawnie zabezpieczona. No, czy rzeczywiście są powody do niepokoju? Po raz pierwszy od czasu uzyskania w 1989 roku niepodległości pełnia władzy ustawodawczej i wykonawczej znajduje się w rękach jednej partii. Rządząca partia nie ma większości pozwalającej na zmianę konstytucji. Ma jednak możliwość za pomocą ustaw znacznie osłabiać niezależność sądownictwa. Że będzie się starała to robić, to można być pewnym i ostatnie dni tę pewność całkowicie uzasadniają. Także projekt nowej konstytucji przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku zawiera szereg rozwiązań osłabiających niezależność sądu. Większość w obu izbach parlamentu oraz przyjazny prezydent zapewniają sprawny proces legislacyjny i uchwalanie ustaw zapewniających realizację celów politycznych. W zeszłym tygodniu można się było przekonać, jak ten proces może być sprawny. Jedyną realną dzisiaj możliwością ochrony niezależności sądownictwa na obecnym poziomie jest zabezpieczenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości jego sędziów. Te wartości w ostatnich tygodniach zostały bezpośrednio dramatycznie zagrożone. Trzeba uczciwie powiedzieć, że pretekst do ataku na niezależność Trybunału Konstytucyjnego dostarczyła poprzednio rządząca koalicja, doprowadzając do uchwalenia ustawy, jeśli nie sprzecznej w jednym punkcie z Konstytucją, to na pewno odległej od jej demokratycznego ducha. Wybranie dwóch sędziów, których kadencja miałaby się rozpocząć po rozpoczęciu kadencji przez nowo wybrany parlament, było takim posunięciem sprzeciwiającym się duchowi Konstytucji. Nie ma jednak żadnych prawnych podstaw, aby prezydent Rzeczypospolitej nie przyjmował ślubowania od trzech sędziów wybranych na miejsce tych, których kadencja upłynęła w trakcie trwania poprzedniej kadencji parlamentu. Prezydenta obowiązuje również artykuł 7 Konstytucji. Żadną ustawą nie można unieważnić prawidłowo dokonanego wyboru trzech sędziów. Dopuszczenie do unieważnienia tego wyboru, jak czyni to ustawa uchwalona w dniu 20 listopada, należy ocenić jako zamach konstytucyjny dokonany przez Sejm i Senat, prowadzący nas na drogę wyznaczoną wcześniej przez Białoruś, Kazachstan i Azerbejdżan. Ustawa z dnia 20 listopada 2015 roku zawiera także inne przepisy jawnie sprzeczne z Konstytucją, jak na przykład skrócenie kadencji prezesa i wiceprezesa Trybunału. Podkreślam, w ustawie jest mowa o skróceniu kadencji, a nie o wprowadzeniu kadencji w sprawowaniu tych funkcji, które dotychczas nie były kadencyjne. Czy zgodnie z tym, z takim tekstem ustawy, chodzi tutaj o wykluczenie obu prezesa i wiceprezesa składu Trybunału, bo mają jedynie kadencję sędziowską. Uważam także, że zapowiedziana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a także przez obecnego ministra sprawiedliwości, ponowna fuzja urzędów ministra sprawiedliwości i generalnego prokuratora stanowi też w praktyce osłabienie niezależności sądownictwa. Upolitycznienie prokuratury będzie przenosiło się na działania wymiaru sprawiedliwości. Była już mowa o tym, że niezależność sądownictwa nie stanowi jeszcze gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Stanowi jej jednak warunek konieczny. Obowiązująca konstytucja stanowi wystarczające gwarancje niezawisłości sędziowskiej. W artykule 178 ust. 1 Konstytucja stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, podlegają jedynie Konstytucji i ustawom. W artykule 180 Konstytucji gwarantowana jest nieusuwalność sędziego. Bardzo szeroko zakreślony został immunitet sędziowski. Sędzia ma gwarantowane Konstytucją warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do godności sprawowanego urzędu i zakresu obowiązków. Nie mamy w Polsce wątpliwości po doświadczeniach z przeszłości, że słusznym jest zakaz przynależności sędziego do partii politycznej lub związku zawodowego. To też zabezpieczenie jego niezawisłości, to bardziej w aspekcie praw człowieka do rozpatrywania jego sprawy przez sędziego wolnego od bezpośredniego wpływu partii politycznej lub organizacji związkowej. Wiele zabezpieczeń niezawisłości sędziowskiej jest regulowana także w ustawach. Zaliczam do nich warunek równego wynagrodzenia sędziów, różnicowanego jedynie pełnioną funkcją administracyjną i wysługą lat. Próba wynagradzania sędziów w zależności od efektów pracy jest prostą drogą do umożliwienia wpływów na ich orzecznictwo. Trzeba jednak pamiętać, że sam sędzia musi być niezawisły. Problem niezawisłości sędziego to w dużym stopniu problem charakteru osoby sędziego. To także jest problem jego bardzo dobrego przygotowania zawodowego. niezawisłość sędziowska przy rozstrzyganiu konkretnych, indywidualnych spraw, aby nie została wynaturzona, musi być zrównoważona związaniem sędziego abstrakcyjną i generalną normą ustanowioną przez uprawnionego konstytucyjnie do tego prawodawcę. Wyraża się w tym związaniu nie tylko zasada podległości sędziego konstytucji i ustawa, artykuł 178 ust. 1 konstytucji, ale też zasada równoważenia się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, artykuł 10. Sędzia orzekać ma na podstawie ustawy i w ramach zakreślonych ustawą. Do sądu odnosi się także artykuł 7 konstytucji, stanowiący, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Problem stopnia związania sędziego ustawą stanowi sam w sobie interesujący przedmiot badania historii i jurysprudencji. Szczególnie okres ostatnich 250 lat przynosi w tym zakresie materiał do interesujących refleksji. Beccaria postulował pełne związanie sędziego ustawą. Ustawa ma być na tyle jednoznaczna i jasna, aby rola sędziego sprowadzała się do zbadania stanu faktycznego i dokonania subsumpcji pod odpowiedni przepis ustawy. Tylko wtedy obywatel miałby się nie stawać się niewolnikiem sędziego. Dla Kanta było niedopuszczalne kierowanie się przez sędziego zasadami słuszności. Sędzia kierując się zasadami słuszności przejmowałby funkcję prawodawcy. Tej tendencji silnego związania sędziego ustawą jako reakcji na zagrożenia dla wolności i praw człowieka epoki absolutyzmu towarzyszyły też poglądy ograniczające wykładnię sędziowską, szczególnie wykładnię funkcjonalną. Przełom w ocenie roli sędziego, a w szczególności kwestii związania sędziego ustawą, nastąpił dopiero po upływie wieku, a więc w początkach wieku XX, pod wpływem tzw. szkoły wolnego prawa. Rozstrzygnięcie sądowe miało następować w oparciu o sędziowskie poczucie prawa. Ustawa była tylko jednym z czynników kształtujących to poczucie. Sędzia miał się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia opierać także na innych źródłach, na przykład na normach kulturowych. Na temat związania sędziego ustawą w systemie totalitarnym powiedziałem już na samym wstępie. Prawo w tym systemie miało służyć realizacji celów politycznych, a nie miało być dla realizacji tych celów barierą uzasadnioną obiektywnymi wartościami, w szczególności związanymi z wolnościami i prawami człowieka. Podstawą rozstrzygnięcia sądowego ma być ustawa interpretowana zgodnie z dyrektywami totalitarnej władzy. Pytanie, czy obowiązującym sędziego prawem jest uchwalony w odpowiedniej formie akt ustawy, czy też sędzia ma ustalać obowiązujące mu prawo też na podstawie innych źródeł, pozostaje aktualne także w dniu dzisiejszym. Sędzia spotyka się z dylematem, czy ma zastosować prawo, które według jego wyobrażeń nie odpowiada zasadzie państwa prawnego, czy też, lekceważąc taki przepis, powinien oprzeć swoje rozstrzygnięcie na wyrażającym zasadę państwa prawnego normie konstytucyjnej, czy też innej normie o charakterze pozaustawowym, na przykład normie prawa międzynarodowego. Zagadnienie związania sędziego ustawą, której aksjologii sędzia nie akceptuje, dotyka podstawowego zagadnienia stosunku prawa naturalnego do prawa pozytywnego. Uważam, że prawo pozytywne musi się różnić od porządku moralnego, a nawet tego, który jest akceptowany przez większość. Inne są funkcje porządku prawnego i porządku moralnego. Tylko w totalitaryzmie i podobnym do niego fundamentalizmie normy prawne pokrywają się z normami moralnymi akceptowanymi przez sprawujących władzę. Oczywiście także w demokratycznym państwie prawnym prawo oparte jest na porządku aksjologicznym. Nie ma norm prawnych oderwanych całkowicie od aksjologii. Dwie podstawowe wartości porządku moralnego, godność człowieka i dobro wspólne, stanowią także fundament porządku konstytucyjnego i opartego na nim porządku prawnego. Wracając do przedstawionego dylematu, uważam, że sędzia nie może ze względu na artykuł 178 ust. 1 Konstytucji przejść do porządku dziennego nad ustawą i oprzeć orzeczenie bezpośrednio na normie konstytucyjnej. Takie postępowanie może prowadzić poprzez rozbieżne interpretacje norm konstytucyjnych do osłabienia znaczenia konstytucji jako fundamentu porządku prawnego. Wpłynęłoby to zdecydowanie niekorzystnie na ochronę wolności i praw człowieka, na zwiększenie się niepewności prawnej, na osłabienie przewidywalności sędziowskiego rozstrzygnięcia. Nie znaczy to, że sędzia ma być jedynie ustami ustawy i to ustawy, której zgodność z konstytucją sędzia neguje. Jedyną moim zdaniem dopuszczalną drogą jest korzystanie z artykułu 193 Konstytucji i zadanie pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ten organ jest uprawniony jako jedyny do oceny zgodności ustaw z konstytucją. Interpretacja operacyjna norm konstytucyjnych tego organu powinna być dla sądów wiążąca. I to przede wszystkim ze względu na te wartości, o których mówiłem. Ochronę wolności praw i przewidywalność sędziowskich rozstrzygnięć. Na końcu chciałbym podjąć jeszcze jeden temat. Jak daleko może sięgać ingerencja ustawodawcy w zakres wymiaru sprawiedliwości? Jak daleko może ustawodawca przesądzać rozstrzygnięcie sądu, do którego ma przecież należeć wymiar sprawiedliwości? Problem ten jest szczególnie aktualny na gruncie prawa karnego. Chodzi mi o coraz częściej pojawiające się w ustawodawstwie karnym obligatoryjne konsekwencje przypisania czynu zabronionego, a więc zawężenie pola wymiaru sprawiedliwości na rzecz arbitralnej decyzji ustawodawcy. Należy żałować, że problem ten nie znalazł rozstrzygnięcia w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Była ku temu znakomita okazja w związku z badaniem konstytucyjności ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, nowelizującej kodeks karny m.in. w zakresie sankcji za kwalifikowane zabójstwo, ograniczającej drastycznie możliwość wymiaru kary odpowiadającej sędziowskiemu poczuciu sprawiedliwości i sędziowskiej ocenie w zakresie funkcji prewencyjnej kary. Niestety Trybunał Konstytucyjny w roku z dnia 16 lipca 2009 roku uznał niezgodność z konstytucją tej ustawy ze względów na naruszenie procedury jej uchwalenia, nie wypowiadając się co do meritum zagadnienia. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja, a także postawa sędziów i społeczeństwa potrafi przekonać rządzących, że w interesie demokratycznego państwa prawnego i w interesie Polski, jako członka wspólnoty międzynarodowej, w której obowiązują określone standardy niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, a przede wszystkim w interesie obywateli, należy odstąpić od planów osłabienia tych wartości. Musi także nastąpić zwiększenie samodyscypliny sędziów i poprawa funkcjonowania sądownictwa, w szczególności usprawnienia postępowania przed sądami. Obywatel może nie być zadowolony z rozstrzygnięcia sądowego, jeżeli brak było podstaw prawnych do przyznania mu racji. Nie powinien mieć jednak uzasadnionych pretensji do czasu trwania postępowania przed sądem i do sposobu traktowania go przez orzekający w jego sprawie sąd. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie profesorze za niezwykle interesujące wystąpienie, ciekawie nawiązujące również do aktualnej sytuacji. To jest chyba dla nas wszystkich bardzo ważne. Kolejny punkt programu to już jest panel, który poprowadzi pani sędzia. Ja zgodnie z zapowiedzią usprawiedliwam swoją dalszą nieobecność.
Proszę państwa, poproszę pana naszego panelu, pana profesora Wyszykowskiego, pana sędziego Tuleje, pana mecenasa Tomasza Dawińskiego. Bardzo serdecznie zapraszam. A o wystąpienie poproszę pana prezesa Zdzielnickiego. Thank you. oczywiście.
Dziękuję bardzo. Państwo wiedzą, mój status w jakimś tam zakresie jest podobny do statusu pana profesora Zolla. Jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Tematyka tego panelu jest zakreślona bardzo szeroko, co mamy w programie, mianowicie rola sędziów funkcyjnych w kształtowaniu ustroju sądowniczego i dbania o niezależność sądów. Postaram się zasygnalizować kilka problemów, które wydają mi się szczególnie istotne, resztę na pewno uzupełnię, czy zajmą inne stanowiska znakomici paneliści. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów są powoływani spośród sędziów, co jest oczywiste. I stąd oni kontynuują własną sędziowską działalność orzeczniczą. Niezależnie od czynności orzeczniczych, prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziału zarządzają procesem orzeczniczym w swoich sądach. Rozdzielają wpływające sprawy, wyznaczają składy i terminy rozpraw, wzywają świadków, zawiadamiają strony, badają też tok i sprawność postępowania oraz nadzorują działalność sekretariatów obsługujących proces orzeczniczy. Na orzecznictwo sądowe przekłada się też proponowanie przez prezesów sądów sędziom stanowisk przewodniczących wydziałów, ustalanie obsady tych wydziałów, przenoszenie sędziów między wydziałami i temu podobne. To wszystko jest nierozłącznie związane z władzą sądowniczą, a więc z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. Prezesi tworzą w sądach atmosferę, która powinna sędziom umożliwiać spokojne wykonywanie zadań. Nie mogą więc być wyobcowani, a wręcz odwrotnie, muszą być akceptowani przez środowisko sędziowskie. Stąd zupełnie niezrozumiałe są spotykane poglądy mówiące, że prezesi powinni pełnić rolę specjalnego nadzorcy, który nie ma się identyfikować z sędziami i ma się przeciwstawiać, jak to cytuję, zamkniętemu kręgowi decyzyjnemu środowisku sędziowskim. Jaki więc powinien być prezes, wiceprezes sądu, przewodniczący wydziału? Ma być pierwszym między równymi, mądrym przywódcą niezawisłych sędziów. Jak wiadomo, nasza wiedza na temat istoty przywództwa nie posunęła się zbytnio od początków ludzkiej refleksji nad społeczeństwem i jest zgodna z przysłowiowym zdrowym rozsądkiem. Stąd, nie rozwijając tego tematu, chcę przypomnieć ciągle trafne, moim zdaniem, słowa napisane około 600 roku przed naszą erą przez chińskiego mędrca Sun Tzu, którego Sztuka wojny zresztą wydana została w Warszawie w 1994 roku. Cytuję, co powiedział Sun Tzu o istocie przywództwa, bo przywództwo jest prezes, wiceprezes, przewodniczący wydziału. Jeżeli dowódca jest mądry, potrafi zareagować odpowiednio do zmieniających się warunków. Jeżeli jest szczery, jego podwładni nie mają kłopotu ze zrozumieniem jego intencji i nie odczuwają lęku. Jeśli jest humanitarny, to kocha ludzi, potrafi współczuć innym, dbać o ich interesy. Jeżeli jest odważny, osiąga zwycięstwo, łamiąc bez wahania opór przeciwników. Jeżeli jest wymagający, jego podwładni są zdyscyplinowani, ponieważ czują przed nim należny szacunek i respekt. Konieczne decyzje powinny być pozbawione kunktatorstwa, bezstronne i absolutnie uczciwe. Natomiast sam styl działania jest już sprawą indywidualną, gdyż populacja prezesów, w cudzysłowie, może być zróżnicowana jak populacja ludzka. Trzeba jednak, zachowując swój styl, być zawsze menadżerem, czyli utrzymywać dyscyplinę, artystą, czyli kreatywnym inspiratorem i strażnikiem, kapłanem zasad i wartości konstytucyjnych, które powinny realizować sędziowie, wymierzając sprawiedliwość. Ocena prezesa sądu powinna odwoływać się do siły jego kompetencji i zdolności do przezwyciężania ograniczeń i zagrożeń dla niezależności kierowanego przez niego sądu i niezawisłości pracujących w nim sędziów. Spośród wszystkich zadań sędziów funkcyjnych
najważniejsza jest obrona niezależności sądu i niezawisłości orzekających w nim sędziów. Zgodnie z artykułem 8 Konstytucji, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i ma być stosowana bezpośrednio. Nie przyznaje ona żadnych uprawnień administracyjnych połączonych z nadzorem w stosunku do niezależnych sądów ani dla ministra sprawiedliwości, ani dla żadnego innego członka Rady Ministrów. Stąd nie ulega wątpliwości, że minister sprawiedliwości zgodnie z artykułem 149 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, minister resortowy, nie ma konstytucyjnego upoważnienia do kierowania sprawami administracyjnymi sądownictwa. Stąd zarówno ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej w części mówiącej, że minister sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej sprawiedliwość, jak i ustawa Prawo ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 roku, gdzie w prawie 200 przepisach pojawia się tytuł minister sprawiedliwości, budzi zasadnicze wątpliwości co do swojej konstytucyjności. Stąd, co więcej, kolejne nowelizacje USP stale wzmacniające pozycję ministra sprawiedliwości wobec niezależnej władzy sądowniczej budzą też zasadnicze wątpliwości. Można w skrócie powiedzieć, nie rozwijając tego wątku, że jesteśmy skansenem rozwiązań otrzymanych przez II Rzeczypospolitą spadku po państwach zaborczych, wtedy monarchiach absolutnych, USP z 28 roku, przejętych potem przez PRL. USP z 28 roku obowiązywało nowelizowane do 1985 roku, kiedy zostało zastąpione przez oparte na tych samych założeniach USP z 1985 roku, a teraz jest nie tylko kontynuowane, ale jeszcze rozwijane przez zwiększanie zależności władzy sądowniczej od ministra sprawiedliwości, czyli władzy wykonawczej III Rzeczypospolitej. Tymczasem mówi się w Unii Europejskiej o Europie sędziów, a nie Europie ministrów sprawiedliwości. Nie trzeba chyba przypominać też wiodącej roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w budowaniu Zjednoczonej Europy. Przy stosowaniu więc USP i rozporządzeń wykonawczych do USP ministra sprawiedliwości sędziowie funkcyjni mają obowiązek stosowania prokonstytucyjnej wykładni zgodnie z artykułem 8. W razie poważniejszych wątpliwości i odpowiednie składy orzekające powinny zwracać się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym co do zgodności określonej normy z konstytucją gwarantującą w ramach podziału władz niezależność i niezawisłość sądów. Nie będę cytował tu wielokrotnie artykułów 10, 173, 178. Oczywiście zwracać się do Rzecznika Praw Obywatelskich i do prezesa Sądu Najwyższego i do prezesa Naczelnego Sądu, którzy mają prawo do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli abstrakcyjnej o zbadanie konstytucyjności tych rozwiązań, które zdaniem sędziów sądów budzą wątpliwości co do swojej konstytucyjności. Mając zatem legitymację, mówię o sądach, w Konstytucji, która została przejęta przez referendum narodowe. Jest to równa legitymacja temu, jaka ma władza ustawodawcza, a także w konsekwencji tego władza wykonawcza w akcie wyborczym. Należy przeciwstawiać się z całą mocą takim działaniom dwóch pozostałych władz, w której władza ustawodawcza widzi sędziów tylko jako mechaniczne usta uchwalonych przez nią ustaw, a z kolei władza wykonawcza, która często optuje za swoimi prawnikami, realistami, którzy będą stanowić pas transmisyjny poglądów rządzącej partii politycznej. Kończąc ten wątek niezależności, niezawisłości, który jest w działalności sędziów funkcyjnych najważniejszym ich zadaniem, a które oczywiście przekłada się na bardzo szczegółowe kwestie, które nie będę tu rozwijał, chciałbym przejść do tego, że sędziowie funkcyjni króciutko powinni w swojej działalności zarówno orzeczniczej, jak i w zarządzaniu procesem orzeczniczym w swoich sądach realizować zasady i wartości zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W każdej trudnej sprawie bezpośrednio lub pośrednio odwołujemy się do wartości. Najważniejsze z nich obok prawdy, dobra i piękna, o których mówi preambuła, jest sprawiedliwość. Z artykułu 45, tu wielokrotnie cytowanego Konstytucji, który jest najważniejszy moim zdaniem dla działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo obywatela do niezależnego, niezawisłego sądu. To nie jest kwestia ustrojowa, to jest kwestia głównego obowiązku moim zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. Z artykułu 45 Konstytucji Ustrojowej wynika wprost obowiązek wydawania sprawiedliwych wyroków. Jest to więc obowiązek nie tylko etyczny, ale prawnoustrojowy. Chodzi o realizację przez sędziów praworządności nie tylko w sensie formalnym przestrzegania prawa, ale i w sensie materialnym czy realizacji wartości i zasad konstytucyjnych. Sędzia jest co prawda związany prawem ustawowym, ale jeżeli jest ono zgodne z zasadami i wartościami konstytucyjnymi. Stosując lex, prawo ustawowe, trzeba więc dokonywać takiej jego wykładni, aby nie było one sprzeczne z jus, z konstytucją. Dopiero wtedy można zapaść sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Stosowanie zasad i wartości konstytucyjnych nie jest jednak łatwe, gdyż wchodzą one z sobą w kolizje i konflikty. Powstają różne napięcia między wartościami liberalnymi a wartościami wspólnotowymi, indywidualizmem a solidaryzmem, równością a wolnością, realizacją dóbr jednostkowych a realizacją dóbr kolektywnych, efektywnością a sprawiedliwością społeczną. Stąd sędziowie funkcyjni nie tylko przez własne wzorowe orzecznictwo, ale i tematykę organizowanych konferencji, narad i szkoleń powinni wskazywać, że nie zawsze są wystarczające klasyczne metody pozytywizmu prawniczego, a często jest konieczne sięganie do dyskursywnego modelu stosowania prawa. Na oparcie na precyzji używanych pojęć, logice i tak zwanych topikach prawniczych tradycyjny, który określamy sumpcyjny, model stosowania prawa trzeba nałożyć wtedy tak zwane ważenie wartości, kiedy trzeba wybierać między przeciwstawnymi w danym kontekście sytuacyjnym wartościami zgodnie ze zasadą proporcjonalności lub przyjmując, jeśli to możliwe, rozwiązanie kompromisowe. Dyskursywny model stosowania prawa w trudniejszych przypadkach, który nie brakuje w referacie żadnego sędziego, od sędziego rejonowego do najwyższych instancji sądowych, wymaga pełnej niezależności sądu i stworzenia przez sędziów funkcyjnych odpowiedniej atmosfery do realizacji przez niezawisłych sędziów ich misji wymiaru sprawiedliwości. Trzeba więc przeciwstawiać się wszelkim polityczno-ideologicznym akcjom reprywatyzacyjnym, restauracyjnym czy jakimkolwiek czystkom kadrowym niezgodnym z zasadami prawa pracy, a przeprowadzanym pod pozorami reorganizacji. Powinna to być jedna z naczelnych zasad, którymi powinni się kierować prezesi i inni sędziowie funkcyjni przy zarządzaniu procesem orzeczniczym w swoich sądach. I wreszcie krótko o sędziach, którymi wszyscy jesteśmy. Ja już emeryt, prawda, czy mający jeszcze więcej niezależności, prawda, niż miałem orzekając 20 lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i 9 lat z kolegami w Trybunale Konstytucyjnym. Właściwy wymiar sprawiedliwości mogą zapewnić tylko sędziowie o najlepszym przygotowaniu prawniczym, czyli można powiedzieć zawodowym, wysokim morale i odpowiednich cechach osobowości, takich jak odwaga cywilna, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielne organizacji pracy, roztropność, empatia, właściwy stosunek do współpracowników, szacunek do godności, artykuł 30 Konstytucji, każdego człowieka, jeżeli znajduje się w sądzie, nawet jeżeli jest on oskarżany o popełnienie ciężkiego przestępstwa. Nieżyjący już znakomity pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski pisał, nie będę cytował tutaj, gdzie to jest ustrojowa pozycja sędziego, że od sędziego należy wymagać niemal tyle, co od świętego. Dworkin, tak, nieżyjący już od paru lat słynny filozof anglosaski i teoretyk, mówił, że sędzia powinien być Herkulesem, czyli sędzia powinien oprócz głoszenia wzniosłych zasad, które zresztą wszyscy głosimy, i wartości, powinien mieć niezmienną wolę, wbrew różnym naciskom i realiom życia, ich rzeczywistego realizowania. Sędzia powinien wybierać zawsze zasady i wartości ważniejsze od partykularnego interesu, politycznej poprawności czy swoich tylko osobistych preferencji. Rolą sędziów funkcyjnych jest dawanie osobistego przykładu, jak powinien się zachowywać sędzia w różnych, często bardzo trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych, zwłaszcza w obecnych czasach. Powinniśmy kultywować pamięć o wybitnych sędziach danego sądu. Niektóre sądy robią takie rzeczy, pewne rocznice tych sędziów, którzy w pamięci zostali wszystkich danego sądu uznani za ludzi wybitnych, prawda. Powinni się stawiać ich za wzór i bronić przed atakami sędziów, którzy już w obecnych trudnych sprawach wykazali się nie tylko znakomitością, znajomością prawa, ale także odwagą i wzorową niezawisłością. Patrzę tutaj na siedzącego w panelu jednego te sędziów. Tylko z najnowszej historii należy przypomnieć, że początkowo polscy sędziowie in gremium odmówili kandydowania na sędziów lustracyjnych, wskazując, że lustracja narusza podstawowe zasady konstytucji, fundamentalne zasady prawa karnego i wprowadza fikcję procesu karnego, mimo że w grudniu 1997 roku Krajowy Zjazd Solidarności w Poznaniu przyjął uchwałę, że w związku z bojkotem lustracji, cytuję, przez sędziów zobowiązuje swoich posłów do nowelizacji ustawy lustracyjnej, aby najpierw objęła wymiar sprawiedliwości. Niedawno w związku z zupełnie nieprzemyślaną likwidacją sądów, z której potem się wycofano, nie chcę tego komentować, sędziowie wstrzymali się od orzekania, co było wydarzeniem bez precedensu w historii polskiego sądownictwa. Pan sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Igor Tuleja, wydał wymagający olbrzymiego profesjonalizmu i odwagi znany wyrok w sprawie niesłusznie oskarżonego słynnego kardiochirurga doktora Garlickiego. Sąd pierwszej instancji, o którym teraz wszyscy mówimy, drugi Wydział Karny Sądu Rejonowego w Warszawie w składzie trzyosobowym sędziów zawodowych, sędzią sprawozdawcą, o ile wiem, był sędzia Łączewski, prawda, skazał pana Mariusza Kamińskiego, obecnie mianowanego ministrem koordynatorem wszystkich służb specjalnych, na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień na uprzednio zajmowanym stanowisku szefa CBA. W przypadku wyroku, którym wydawał, tak czy był w składzie pan sędzia Tuleja, wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie Śródmieście w sprawie Mariusza Kamińskiego, sędziowie zostali zaatakowani przez prasę i wypowiedzi polityków. Osoby pełniące ważne funkcje w organach władzy wykonawczej i ustawodawczej podważały w publicznych wypowiedziach ich profesjonalizm i obiektywizm. Sędziowie funkcyjni mają obowiązek bronić sędziów przed takimi atakami. Bronić przez bezprawną ingerencję w działalność władzy sądowniczej i łamanie konstytucyjnej wyłączności sądów na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Artykuł 171 ust. 1 Konstytucji. I tutaj patrząc na pana rzecznika, nie wolno pozbawiać obywateli jednego z najważniejszych ich praw, prawa do obrony swoich interesów przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem. Artykuł 45 Konstytucji. Sędziowie funkcyjni mają obowiązek nie tylko bronić niezawisłych i odważnych sędziów, ale powinni ich stawiać za wzór dla innych. Bezprawne delegitymizowanie władzy sądowniczej wyrządza bowiem niepowetowaną szkodę Rzeczypospolitej Polskiej jako dobru wspólnemu wszystkich obywateli, artykuł 1 Konstytucji. Napaści na sądy i sędziów nie można uznać za dozwoloną, oczywiście, krytykę działania władzy publicznej, bo negują one niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Zagadnień jest oczywiście więcej, to był skrót, prawda. Chciałbym tylko skończyć taką lżejszą nutą. Nie wiem, czy Państwo to podzielają. Tu się z ludzi młodsi, ja już jestem stary dinozaur, prawda, ale bardzo lubię wybitnego poetę, który pisał też dobre piosenki. Bułata Okudżawę, prawda? Jest taka świetna piosenka, krótka zresztą, mająca znakomity esencjalizm, które kochają prawnicy, bo prawnicy lubią esencję. No i ona mówi o takich trzech fazach różnych ważnych zjawisk. Miłości, kłamstwie, ale potem mówi też o wojnie. I tylko może zacytuję to ostatnio. Pierwsza wojna, myślisz, ech, to już tyle lat. Druga wojna, jeszcze dziś winnych szuka świat. Ale tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winny będziesz ty, winny będziesz ty. Dziękuję bardzo.
Pan prezes Zdzieliński powiedział tyle o roli sędziów funkcyjnych, że właściwie nie bardzo wiem, co tu jeszcze dodać. Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć rzecz następującą. Nie przez przypadek adresatem tej konferencji jesteście Państwo. Jest w Polsce 11 sędziów apelacyjnych, 46 chyba, jeżeli coś pomyliłam, to przepraszam, ale chodzi o rząd wielkości, 46 prezesów sądów okręgowych i znacznie więcej prezesów sądów rejonowych. To wy jesteście tą pierwszą tarczą, która kształtuje niezależność sądów. I to od was w pierwszej kolejności zależy to, jak bezpieczni będą się czuli podlegli wam sędziowie. Mamy tutaj mówić o roli sędziów funkcyjnych. Chcę na chwilę wrócić do zasad etyki zawodowej sędziów. Paragraf 4 mówi, że sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Ale paragraf 14 mówi też, że sędzia powinien wykonywać swoje obowiązki w zakresie administracji sądowej sumiennie, ale też ciągle mając na uwadze autorytet urzędu sędziego i dobro wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy jest obecny pan minister Piebiak, jeśli nie, to bardzo żałuję, ale chcę powiedzieć, że jak idzie o tych sędziów funkcyjnych, to w pierwszej kolejności coś dzieje się z sędziami, którzy idą do Ministerstwa Sprawiedliwości na urząd podsekretarza, sekretarza stanu. Oni wszyscy zamieniają się w powolnych władzy wykonawczej urzędników, który z zapałem, moja obecność na komisjach sejmowych świadczy właśnie zawsze o prawdziwości tego twierdzenia, oni się zamieniają w urzędników z zapałem realizujących jakąś linię wytyczoną przez władzę wykonawczą. Mam nadzieję, że pan minister Piebiak, który jest znanym jastrzębiem, na tą chorobę nie popadnie i będzie tak jak do tej pory bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Natomiast, proszę Państwa, jest 11, jak powiedziałam, prezesów sądów apelacyjnych. Jeżeli Państwo otrzymujecie jakieś polecenie ministra sprawiedliwości, a jest ono niezgodne z konstytucją i póki co z USP, to nie ma żadnego powodu, żeby to polecenie realizować. Są takie przykłady w Polsce, że jeden z prezesów sądów okręgowych odpisał bardzo uprzejmie i w treści, i w formie, że nie widzi podstawy prawnej do realizowania takiego polecenia. To jest tylko, macie Państwo telefony, to jest tylko kwestia porozumienia się, żeby w całej Polsce nie był jeden taki prezes. Bo jak powiedziałam, to Wy jesteście tą tarczą i to od Was zależy to, jak będą się czuli podlegli Wam sędziowie. Wiadomo, że rola przewodniczącego w wydziale to jest serce, rozum i wszystko, bo dobry przewodniczący wydziału potrafi tak zorganizować pracę, żeby sędzia mógł wykonywać swoje obowiązki bez jakiegoś wzmożenia, prawda, takiego lękowego czy jakiegoś innego wzmożenia, że już nie wspomnę o innych rodzajach wzmożeń. W każdym bądź razie, proszę Państwa, rola KRS-u. KRS, który pojechał do pani sędzi w Misku, zwizytował, sprawdził, przeczytał, dowiedział się, zapoznał się z aktami sprawy i wyraził swoje stanowisko. Może trochę późno i może trochę zbyt słabo, ale to jest bardzo cenne, żeby każdy z sędziów mógł liczyć na to, że w którymś momencie organ konstytucyjny go obroni, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, jeżeli będą ku temu podstawy. Proszę Państwa, jest tu też mowa o protestach sędziów. No jak Państwo wiecie, ja należę nie do Jastrzębi, tylko do Gołębi. Uważam, że sędzia musi wyrażać swój pogląd w sposób zgodny z etyką, z powagą urzędu, z godnością tego urzędu. Ale myślę, proszę Państwa, że nie poddawanie się nakazom władzy, orzekanie zgodnie z sumieniem jest najlepszą, póki co najbardziej dopuszczalną i możliwą formą protestu sędziów. I to Państwu polecam w głębokiej rozwadze. Jest też mowa, proszę Państwa, o roli rzeczników prasowych i o stosunkach z mediami. No tutaj mamy sędziego, który stosunki z mediami miał w swoim czasie bardzo, że tak powiem, rozwinięte w tym sensie, że media bardzo dużo o panu sędzie pisały i tutaj też możemy temu poświęcić słów parę. Ogromna jest, proszę Państwa, rola rzeczników prasowych i błąd robią prezesi sądów, którzy tej roli nie doceniają. Dlatego, że sędziemu, który wydał wyrok, jest trudno wypowiadać się w jego własnej sprawie, bo on zawsze broni własnego wyroku. To jest rola rzecznika prasowego, żeby zajął stanowisko, żeby wytłumaczył przystępnym ludzkim językiem, co się stało, dlaczego sąd tak orzeka. Proszę Państwa, Wasza rola jest nie do przecenienia i to Wy zdecydujecie w obecnej sytuacji tak naprawdę, w dużej mierze zdecydujecie, bo ja wiem, że na pewne posunięcia władzy nic się nie poradzi, ale to Wy własną postawą dacie, jak mówił Pan profesor Zdzienicki, przykład podległym Wam sędziom. I to Wy zdecydujecie o tym, czy sądy, którymi kierujecie, będą władzą niezależną i odrębną od innych władz. Bardzo poproszę Pana profesora Wyrzykowskiego, którego serdecznie witam, o zabranie głosu jako pierwszego z naszych panelistów.
To mogę.
Bardzo proszę. Jeszcze tylko powiem, przepraszam Panie Profesorze, że każdy z Państwa ma no na pewno nie więcej jak 15 minut, bo chcielibyśmy przejść do dyskusji. I jeszcze tylko powiem, poprosimy naszego Pana asystenta, Pana Karola Wuszyńskiego, żeby zwracał uwagę na salę. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się zgłosić do dyskusji, to Pan asystent podejdzie, zapisze i wtedy będziemy w kolejności zgłoszeń wywoływać. Bardzo proszę Panie Profesorze.
Bardzo dziękuję Pani Sędzio. Dziękuję za zaproszenie. Ja chciałbym swoje wystąpienie poświęcić problematyce roli sędziów funkcyjnych, ale z jednej bardzo wąskiej perspektywy, a mianowicie sytuacji naruszania artykułu 45 Konstytucji przez sądy i sędziów. W sytuacji, która dotyczy marginesu, o ilości spraw, które mają do rozpatrzenia sądy, mówiła pani sędzia Kamińska. A mnie interesuje kwestia przewlekłości postępowania i możliwości, jakie mają prezesi sądów, wiceprezesi i przewodniczący wydziałów, aby tę niezwykle bolesną kwestię, która ma wymiar ustrojowy, zminimalizować do takiego poziomu, aby nie powstała pokusa zastępowania sędziów funkcyjnych poprzez mechanizmy, które będą zewnętrzne w stosunku do sądów i zewnętrzne w stosunku do sędziów. Bo artykuł 45, wielokrotnie przytaczany, to z mojej perspektywy przede wszystkim terminowość rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Terminowość konstytuuje prawo do sądu. Bez rozpatrzenia w terminie obywatel pozbawiony jest prawa do sądu, a sąd nie wypełnia swojej konstytucyjnej funkcji. Przyczyn jest bardzo wiele. Mam wrażenie, państwo przede wszystkim mają świadomość, że można rozpatrywać tę kwestię na dwóch płaszczyznach. To jest płaszczyzna regulacji prawnych i tych ograniczeń, które narzucone są procedurą i nie pozwalają na tak szybkie rozstrzyganie sprawy, jak państwo jako sędziowie chcieliby rozstrzygać. I to są różnego rodzaju regulacje. Część z nich, jak rozumiem, jest uzasadniona, część może podlegać dyskusji i zmianie. Ale to, co znowu z mojej perspektywy jako głosu obywatela, człowieka, który staje przed sądem, który zasiada, a wiem, co to znaczy, na twardej, czarnej ławce oskarżonego lub strony, moje spojrzenie na kwestię długości postępowania będzie głosem tych właśnie ludzi. Bo co się okazuje? Okazuje się, że mamy do czynienia ze zjawiskami trwałymi od 1989 roku. Przewlekłość postępowania, która jest marginesem, jest stałym elementem sytuacji w sądach. Bo przecież sprawa Kudły, rozstrzygnięta w 2000 roku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, spowodowała uchwalenie w 2004 roku ustawy o, przepraszam, przewłocy, jak nazywaliśmy w dyskusji w Trybunale Konstytucyjnym. I co się okazało? Okazało się, że ta ustawa dosyć kiepsko działa. I okazało się, że w latach 2005-2010 sądy, które rozpatrywały skargi na przewlekłość, uwzględniły około przeciętnie 28% skarg. Opinia publiczna może powiedzieć, to jest dobra liczba, bo mniej więcej, proszę zwrócić uwagę, mamy około 30% spraw rozstrzyganych pozytywnie na rzecz obywateli przez sądy administracyjne. Około 30% spraw podejmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest ta mniej więcej skala, która nie wywołuje sporu, wątpliwości. Ale jak sobie myślę, że w 16% zbadanych spraw przez sądy, które rozpatrywały skargę na przewlekłość, postępowania trwały od 50 do 192 miesięcy. To oznacza, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nie jest marginalne. Co więcej, w 2010 roku było 12 milionów spraw. I znowu, margines, żeby nie było złego wrażenia z mojej wypowiedzi, ale w ponad 2,5 tysiąca spraw ponad 8 lat trwało postępowanie. Ponad w 5 tysiącach spraw od 5 do 8 i tak dalej, i tak dalej. Co wynika, bo czas mi się kończy, z analizy obowiązującej ustawy? Otóż wynika mniejsza skuteczność tej ustawy niż zakładano. Po drugie, powiększa się tolerancja dla przewlekłości postępowania. To nie są moje wnioski. Ja przytaczam wnioski analiz, które były prowadzone w Instytucie Badania Prawa Sądowego w oparciu o bardzo szeroką podstawę faktyczną. To jest narastające wydłużanie postępowań, a źródłem, na co się wskazuje, jest często zła organizacja pracy, długie okresy, gdy nic się nie dzieje, częste zmiany osoby prowadzącej sprawę. I tu nie chodzi o to, żeby epatować horrorami. Przeciwnie, chodzi o to, żeby na zimno dokonać refleksji z sytuacji, która dzieje się w zbyt wielkiej liczbie przypadków. I co świadczy o tym, że narasta ten problem, To sytuacja, w której w 2005 roku, a więc 15 lat po sprawie Kudły, Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał sprawę, którego skarżącego, przedstawiciel tego skarżącego jest na tej sali, sprawę pana Rutkowskiego przeciwko Polsce ze względu na przewlekłość postępowania. I co się okazało? Sytuacja jest tak dramatyczna, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwalifikował sprawę Rutkowskiego dla postępowania i wyroku pilotażowego. Co to znaczy? W tym gronie oczywiście wszyscy wiemy. I na koniec, przygotowując się do wystąpienia, rozpuściłem wici, żeby zebrać różnego rodzaju przypadki. Otrzymałem bardzo wiele sytuacji. I znowu, powiem o jednej i nie chciałbym, żeby Państwo traktowali to pars pro toto, że wszystkie takie sytuacje mają miejsce. Ale chodzi o sytuację, w której chodziło o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz spadkobierców testamentowych, trzech spadkobierców testamentowych. Początek postępowania to jest luty 2009 roku. I jedna ze stron złożyła skargę na przewlekłość postępowania. Postępowanie trwa 80 miesięcy w tej chwili, 81 miesięcy. Sąd stwierdził, że sprawa była, cytuję, traktowana priorytetowo, a czynności podejmowane przez sąd terminowe. Sąd w tym czasie, w ciągu 81 miesięcy, wydał 21 zarządzeń i wyznaczył 8 rozpraw. I myślę, że to jest sytuacja, w której każdy siedzący na tej twardej ławce zastanawia się, w jaki sposób rozumiana jest przez sąd i sędziego godność człowieka. W jaki sposób realizowany jest prawo do sądu, gdy po 81 miesiącach sprawa się toczy. I może lepiej byłoby, gdyby sprawa nie była traktowana priorytetowo, a zwykle, w bardziej naturalny sposób. Bo obawiam się, że prawo obywatela w przypadku takich sytuacji jest naruszone przez sąd i przez sędziego. Sąd i sędzia narusza prawo obywatela, ale narusza również konstytucję. I cały czas w takich sytuacjach zastanawiam się, czy sędzia zastanawia się nad losem człowieka, który znajduje się w takiej sytuacji. I mam wrażenie, że ta sytuacja, o której mówię, może być kwalifikowana jako naruszenie konstytucyjnego i konwencyjnego zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania obywatela. Podkreślam, nie uogólniam, ale jestem głosem tych, którzy w małym stopniu głos mają. I jeżeli sędziowie funkcyjni nie spełnią swojego zadania, to zadanie będzie spełnione przez innych. Dziękuję.
Będzie czas w toku dyskusji odnieść się do tego problemu podniesionego przez pana profesora i do roli sędziów nie tylko funkcyjnych, ale również sędziów orzekających w tego rodzaju sprawach. Ale to w toku dyskusji, a teraz poprosimy pana sędziego Tulego o zapytanie.
Dziękuję. Zacznę może w taki sposób bardziej niekonwencjonalny. Myślę, że jako byłemu rzecznikowi prasowemu To mi przysługuje. Syfon Pylaszkiewicz i Miętus Miętalski, uczniowie wyróżniający się w szkolnej społeczności, zgromadzili obok siebie pokaźną liczbę zwolenników. Spośród nich wybrani zostali sekundanci. Pyzo i Guzek po stronie Pylaszkiewicza, Myzdral i Chopek po stronie Miętusa. Superarbitrem starcia mianowano nowego ucznia Józia Kowalskiego. Zanim przystąpiono do dzieła, ustalone zostały podstawowe zasady. Syfon miał prezentować miny budujące, piękne, a Miętus odpowiadać minami destrukcyjnymi, odrzucającymi. Syfon zaczął od miny wyrażającej zdziwienie, wręcz zachwyt. Jego posunięcie Miętus skontrował rozdziawieniem jadaczki w sposób iście cielęcy, a postawę tę utrzymywał, aż do ust nie wleciała mu mucha. Pylaszkiewicz zareagował momentalnie. Zaczął wzdychać i szlochać, osiągając w ten sposób najwyższy stopień pokajania. Jednak i tym razem Miętalski popisał się wyborną kontrą. Także zaczął płakać i szlochać, a na jego nosie pojawiła się kapka. Osiągnął więc najwyższy stopień obrzydliwości. W tym momencie szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Miętusa. Syfon, dostrzegłszy minę rywala, wpadł bowiem w szał i nieopatrznie spojrzał na przeciwnika z gniewem. Ten odpowiedział najbardziej obmierzłą miną, jaką można sobie wyobrazić. Już zwolennicy Miętalskiego gotowi byli wydać radosny okrzyk, gdy ich wróg przybrał kolejną pozę. Syfon wysunął jedną nogę do przodu, zwichrzył włosy, podniósł rękę i wystawił palec wzwyż. W ten sposób trwał ze swymi zasadami i przekonaniami. Miętus nie potrafił odpowiednio skontrować miny Syfona. Gryzł swój palec, dłubał w nosie, zamoczył go nawet w spluwaczce. Wszystko na darmo. Pylaszkiewicz trwał niepokonany. Pyzo radośnie ogłosił zwycięstwo przyjaciela, a wtem Myzdral i Chopek rzucili się na sekundantów Syfona. Po chwili Miętus siedział okrakiem na oponencie, wcześniej uderzył go oczywiście w twarz i szeptał mu do ucha uświadamiające słowa. Na nic zdały się przeraźliwe krzyki Syfona. Nie pomogła nawet interwencja profesora Pimki. Moje wystąpienie zacząłem od fragmentu Ferdurke Gombrowicza, powieści, która jest jeszcze w kanonie lektur szkolnych, nie po to jednak, by Państwa zanudzić czy zszokować. Chcę tylko lepiej unaocznić tezę, że idealizm, rozwaga i pewna wyniosłość, które moim zdaniem cechują wymiar sprawiedliwości, nie są wystarczającym atutem nie tylko w dyskusji, ale tym bardziej w budowaniu pozycji ustrojowej organów państwa. Takie cechy w dzisiejszych czasach coraz częściej wywołują jedynie niezrozumienie, uśmiech politowania albo wręcz falę nienawistnych ataków. Odnoszę wrażenie, że od dłuższego czasu wymiar sprawiedliwości atakowany przez polityków zastygł w takiej właśnie narzuconej, przyjętej pozie Pylaszkiewicza z nogą wysuniętą do przodu, zwichrzonym włosem, podniesioną ręką, palcem wystawionym do nieba i w ten sposób trwamy ze swymi zasadami i przekonaniami. Zamiarem twórców Konstytucji było, aby żadna ze współpracujących ze sobą władz nie uzyskała nadmiernej przewagi nad pozostałymi i aby władze te kontrolowały się wzajemnie, eliminując błędy i działania szkodzące demokracji i państwu prawa. Problem polega na tym, jak w jednej ze swoich wypowiedzi zauważyła pani sędzia Kamińska, że u nas władza ustawodawcza i wykonawcza to ta sama władza mająca coraz większe zakusy na hegemonię kosztem niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. Jestem przekonany, że monteskiuszowski trójpodział władzy na naszych oczach chwieje się w posadach, a władza ustawodawcza i wykonawcza skutecznie deprecjonują wymiar sprawiedliwości. Szlachetność, łagodność, powściągliwość, bagatelizowanie agresji i brutalności polityków, wyniosłość, dystans wobec atakujących z pewnością w tym sporze nie są właściwą strategią. Wycofanie się, zamykanie w prawniczych gettach, ograniczanie się do akademickich polemik, niezrozumiałych zresztą dla reszty społeczeństwa, wywołuje niechęć i skutkuje szybką marginalizacją sądownictwa. Bierność, bo tak to trzeba nazwać, w moim odczuciu nie buduje autorytetu wymiaru sprawiedliwości, a wręcz go osłabia. Potulność nie spowoduje, że decydenci zaczną liczyć się z władzą sądowniczą. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie zależy od polityków, tylko od samych sędziów. Sędzia z charakterem jest Niezawisły sędzia, którego nie ma, niezawisły nie jest. Politycy, partie polityczne, ich programy, jak w jednej z publikacji stwierdziła pani sędzia Kamińska, zmieniają się, natomiast to sędziowie wydają i zawsze będą wydawali wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, zatem to od nas w ogromnej mierze zależy stan państwa, któremu służymy. Od nas zależy, czy będzie to państwo prawa, czy też państwo, w którym minister sprawiedliwości będzie mógł pozwolić sobie na uwagę. W więzieniach jest ciasnawo i będzie jeszcze trochę ciaśniej. Cechą naszych czasów jest to, że choć znaczna część społeczeństwa nie miała w ogóle bezpośrednich kontaktów z sądownictwem, ma ugruntowane poglądy na ten temat, na temat działalności sądów. Są to poglądy niepoparte profesjonalną wiedzą, ani osobistym doświadczeniem, a przejęte bezkrytycznie z otoczenia, z wypowiedzi nieodpowiedzialnych polityków, programów rozmaitych ugrupowań, mediów. Oczywiście oceny działalności sądów, wymiaru sprawiedliwości są pejoratywne. Istotną rolę w kreowaniu, a przez to kształtowaniu wizerunku wymiaru sprawiedliwości odgrywają oczywiście sędziowie funkcyjni. Była już mowa o prezesach, wiceprezesach, przewodniczących wydziału reprezentujących daną jednostkę i dzięki temu ich głos jest bardziej słyszalny, mają możliwość przedstawiania na forum publicznym rzeczywistych problemów sądownictwa, zajmowania określonego stanowiska, prezentowania poglądów wszystkich sędziów. To powinno być ich głównym zadaniem. Muszą oczywiście przy tym pamiętać, że sędzią się jest, a funkcyjnym bywa. Podporządkowanie władzy wykonawczej, ślepe realizowanie wszystkich poleceń, które do nas które mogą przychodzić z Alei Ujazdowskich, co nie wynika ani z prawa ustroju sądów powszechnych, ani z konstytucji, nie buduje z pewnością autorytetu władzy sądowniczej. Często może być oceniane jako wynikające wyłącznie z konformizmu i oportunizmu. Warto, aby ci, którzy czują się bardziej podległymi urzędnikami niż sędziami, pamiętali o publikacji pana profesora Strzembosza i doktor Stanowskiej, sędziowie warszawscy w czasie próby. Jestem przekonany, że profesor Strzembosz już zasiada do pisania kolejnej publikacji. Teraz chciałbym wspomnieć o roli rzeczników prasowych. Wydaje mi się, że ich rola jest o tyle istotna, że we współczesnych czasach, które charakteryzują się szybkością, swoją dynamiką, istotne jest to, aby w sposób zdecydowany i szybki reagować na wszelkie ataki, przedstawiać stanowisko sędziów wymiaru sprawiedliwości i taką właśnie rolą jest rola rzeczników prasowych, których też zaliczamy do kategorii sędziów funkcyjnych. Zgodnie z paragrafem 33 ustęp 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych zadania związane ze współpracą sądu z środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes, natomiast w sądzie apelacyjnym i okręgowym do wykonywania tych zadań może być powołany rzecznik prasowy. Prezes sądu okręgowego bądź apelacyjnego może powierzyć sędziemu pełnienie funkcji rzecznika prasowego. Kolegium danego sądu wyraża opinię o kandydatach do pełnienia takiej funkcji. Tematyka relacji z mediami jest na tyle istotna, że zajmowała się tym tematem Krajowa Rada Sądownictwa. Już w 2010 roku zajęła stanowisko w sprawie organizacji pracy biur prasowych. Natomiast 19 czerwca 2015 roku członkowie Krajowej Rady Sądownictwa przyjęli dokument Komunikacja i wizerunek sądów, zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych. Uważam, że jest to coś rewelacyjnego, bardzo nowoczesnego i przystającego do naszych czasów. Natomiast też muszę zauważyć, że to wszystko, co zostało ujęte w 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, między innymi dzięki pani sędzi Kluziak, prezesowi, funkcjonuje już od wielu lat i widzę, że rzeczywiście zostało to docenione przez KRS. Przyjęty dokument odnosi się do kilku obszarów: budowania profesjonalnych relacji z dziennikarzami, organizacji biur prasowych, udzielania informacji dziennikarzom, budowania pozytywnych wizerunku sądów i prowadzenia komunikacji w sytuacji kryzysowej. Wydaje się, że istotne są dwa tematy: udzielanie informacji dziennikarzom. Chodzi oczywiście o to, o rzetelność i szybkość udzielania tych informacji. To jest istotne właśnie dla tego obrazu sądownictwa, dla postrzegania sądu przez społeczeństwo. Chodzi rzecz jasna również o to, żeby ten przekaz był podawany przez rzeczników jasnym, zrozumiałym językiem, żeby ci rzecznicy byli zawsze pod telefonami. Tak naprawdę ich praca trwa 24 godziny na dobę. Rzecznicy oczywiście również powinni uczestniczyć w charakterze publiczności w tych ważnych medialnych rozprawach, aby jeszcze lepiej po prostu przekazać ważne informacje mediom. Kolejnym elementem jest wizerunek sądu, czyli długofalowa, przemyślana strategia poprawy wizerunku i poziomu zaufania do sądu. Poza spotkaniami z dziennikarzami, a nawet jak sugeruje KRS, konferencjami prasowymi, istotna jest działalność społeczno-informacyjna, edukacyjna. To wszystko w Sądzie Warszawskim trwa już od wielu lat. My jesteśmy otwarci na spotkania z młodzieżą, z osobami dorosłymi i staramy się właśnie wypełniać tę rolę. Również w ramach tego obszaru wizerunku sądu warto zwrócić uwagę, że ten wizerunek sądu tworzą też zwykli liniowi sędziowie, wydając, uzasadniając swoje orzeczenia. Mam tu na myśli ustne motywy. I tu z kolei jest ważne i myślę, że większość sędziów stara się dostosować do tego, co zawsze powtarza pani profesor Łętowska, żeby te uzasadnienia były przedstawiane nie językiem prawniczym, ale językiem zrozumiałym. Że oczywiście mają omawiać istotę problemu, ale w taki sposób, żeby zwykły śmiertelnik wiedział, o co chodzi i zrozumiał treść wyroku, i mają spełniać też funkcję edukacyjną. Co ciekawe, Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła również uwagę na istotną rolę mediów społecznościowych. To już najlepiej świadczy o tym, że staramy się rzeczywiście wyjść naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom, iść z duchem czasów, z tymi wszystkimi zmianami. Na zakończenie mogę dodać, że nasza niezależność i niezawisłość, co podkreślałem wiele razy i co podkreślamy wszyscy, nie zależy od polityków. Tutaj myślę, że dosłownie uda mi się przytoczyć słowa pani sędzi Kamińskiej, że politycy nie dadzą nam niezależności, a przepisy konstytucyjne traktują jako zło konieczne, które trzeba albo jakoś obejść, albo zmienić, albo wprost uchylić. To, czy przepisy staną się faktem, zależy wyłącznie od sędziów. Od sędziów funkcyjnych, którzy dbają o niezależność sądów, od sędziów strzegących swojej niezawisłości, od każdego z nas poprzez dbanie o godność sprawowanego urzędu. Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. I oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o sędziów, ale o państwo, o tak ważne zasady jak demokracja i o zwykłego obywatela, który ma prawo nie bać się żyć we własnym kraju i liczyć na to, że każda sprawa trafi do niezależnego sądu, niezawisłego sędziego i zostanie sprawiedliwie osądzona. Kończąc, przyznam się jednak, że jestem pełen pesymizmu. Wymiar sprawiedliwości w konfrontacji z władzą wykonawczą i ustawodawczą w moim odczuciu stoi na straconej pozycji. Nie oznacza to oczywiście, że należy złożyć broń. Przecież odważnym jest ten, kto wie, że przegra, zanim jeszcze rozpocznie walkę, lecz mimo to zaczyna i prowadzi ją do końca bez względu na wszystko. Dziękuję.
Przykład pana sędziego świadczy, proszę państwa, o tym, że mówienie nazwy zrozumiałym językiem też czasami potrafi spowodować określone perturbacje. Poproszę teraz o zabranie głosu pana mecenasa Bartyńskiego. Chcę podziękować zarówno panu mecenasowi, jak i panu profesorowi Gutowskiemu, przedstawicielom Palestry, którzy zechcieli wziąć udział w tej naszej konferencji. Jak państwo na pewno wiecie, poczytacie, pan profesor Gutowski wypowiedział się w prasie na temat jakby potrzeby niezależności sądów, niezawisłości sędziów w demokratycznym państwie prawa. Wiem, że adwokatura poznańska również podjęła w tej materii uchwałę. Myślę, że takie wsparcie obecnie bardzo nam się przyda. Cieszymy się, że adwokatura uznała za stosowne zabrać głos w sprawie naszych konstytucyjnych uprawnień, naszej konstytucyjnej. Proszę.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Tomasz Wardyński, jestem adwokatem w Warszawie od blisko 40 lat. Chciałem bardzo podziękować organizatorom za umożliwienie mi udziału w tym panelu. No cóż, w zasadzie wszystko, co można było powiedzieć o niezależności sądów, niezawisłości sędziego, zostało już powiedziane. Chciałbym, żeby Państwo potraktowali mój głos jako pierwszy głos w dyskusji. Problem z niezależnością sądownictwa, niezawisłością sędziego, ale również niezależnością zawodów prawniczych, które składają się na całość wymiaru sprawiedliwości, jest problemem ciężkim do zrozumienia dla opinii publicznej, ponieważ są to instytucje abstrakcyjne. Jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją architektoniczną, gdzie mamy do czynienia ze wspornikami, legarami nośnymi i jednak pewnymi zasadami, które są o tyle łatwe do zrozumienia, że widoczne i można elementy konstrukcji dotknąć i widać gołym okiem, jaką rolę one spełniają, no to wtedy nie ma wiele trudności, żeby zrozumieć, na czym polega konstrukcja hali. I jeżeli przyjdzie konstruktor lub architekt, który nagle zacznie nam wyciągać belki nośne, no to powiemy, że jest to wariat i zawołamy innego konstruktora, który nam te konstrukcje poprawi. W takich ekstremalnych wypadkach usunięcie belki konstrukcyjnej, która doprowadzi do tego, że zawali się na głowę ludzi znajdujących się w budynku dach, powoduje odpowiedzialność karną. Opinia społeczna, politycy, elity polityczne, które dotykają tych problemów abstrakcyjnych, instytucji abstrakcyjnych, które stanowią jednak pewien gmach, jakim jest państwo prawa, charakteryzuje się tym, że w zasadzie jest nieodpowiedzialna. Opinia społeczna jest bardzo nieodpowiedzialna, okrutna, nierefleksyjna i w pewnym sensie powoduje politykami. Weber i Hans Jonas, oni dokonali definicji etyki odpowiedzialności. Etyki odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, które dzisiaj nie istnieją, a więc nie mają reprezentacji. Sposób zachowywania się polityków jest w pewnym sensie funkcją pewnej kultury, która jest kreowana przez media. A jest to kultura nie odpowiedzialności, tylko kultura spektaklu. Ilustracja, którą pan sędzia Tuleja przytoczył, jest bardzo dobrą ilustracją pewnej kultury spektaklu, w którym uczestniczymy. I te różne postacie polityczne, które wychodzą, jak powiem, na tę scenę wyborczą i opowiadają o likwidacji Senatu, o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego i o ograniczeniu niezależności sędziego, to są właśnie tacy wariaci, którzy demontują nam pewne państwo prawa, ten budynek, w którym mamy istnieć nie tylko my, ale nasze dzieci. I oczywiście nie było na świecie tak, żeby wymiar sprawiedliwości nie był atakowany stale. Z tym, że w różnych państwach istnieją różne kultury prawne i różny stopień świadomości. Gdybyśmy chcieli tak na dobrą sprawę zimmunizować społeczeństwo na wszelkiego rodzaju populizmy, to w szkołach podstawowych trzeba by było zacząć w sposób zrozumiały dla dzieci wykładać nauki o państwie i prawie i podstawowe zasady ekonomii po to, żeby potem, będąc w wieku wyborczym, to społeczeństwo nie ulegało różnym nieodpowiedzialnym wpływom. Etyka odpowiedzialności, ona w jakimś sensie ma charakteryzować te nasze role społeczne, które na siebie przyjmujemy. I gdyby tak podzielić się na te podstawowe i zasadnicze elementy państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie, to można by sobie powiedzieć, że z jednej strony mamy elity polityczne, media i wymiar sprawiedliwości. I te role, które na siebie przyjmujemy, one muszą być wykonywane autentycznie, w sposób autentyczny i to w sposób taki, który będzie ze sobą, będzie związany z pewną etyką odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń. Niestety tak nie ma, z tego względu, że tak jak Ferdy Durkę, nasi politycy, którzy z jednej strony konstytuują tą władzę ustawodawczą, a z drugiej strony konstytuują władzę wykonawczą, robią różnego rodzaju miny, które to miny mają powodować odpowiednie emocje społeczne po to, żeby potem usprawiedliwić rozwiązania, które się będzie przyjmowało po to, żeby tym emocjom społecznym dać satysfakcję. A jakie to są emocje społeczne? To jest pogarda i gniew. I powstaje pytanie, jak sobie z tym radzić. Jak powiedziałem, nie ma w zasadzie systemu politycznego dzisiaj w Europie, gdzie by władza wykonawcza nie atakowała władzy sądowniczej. Jednakowoż poziom kultury prawnej w społeczeństwie, on stanowi o tym, czy społeczności, do których kierowane są przekazy, one są w stanie zapobiec reakcjom, które z punktu widzenia społeczności, do których, które charakteryzują, będą destrukcyjne i będą samounicestwiające się. Media kreują tą kulturę spektaklu i w zasadzie uczestniczą w pewnym procederze burzenia autorytetu. Autorytet wymiaru sprawiedliwości jest jednym z autorytetów, który jest przez media burzony. Mówił pan sędzia Tuleja o roli rzeczników prasowych. I wydaje mi się, że ta rola rzeczników prasowych w sądach jest bardzo istotna, ale trzeba też dotknąć tego elementu, że w zasadzie nie wolno wypowiadać się na temat sprawy sądowej dopóki się nie zna akt i stanu faktycznego. Niestety, również istnieją w Polsce pewne wątpliwe autorytety prawne, które czasami znajdują się w Sejmie, czasami wypowiadają się na łamach prasy, z tego względu, że każdy lubi być do pewnego stopnia celebrytą. I wypowiadają się na temat spraw, nie znając stanu faktycznego, zapominając o tym, że w zasadzie jedyna krytyka wyroku sądowego, niezależnie od tego, czy to będzie wyrok prawomocny, czy nie, to jest glossa. Tabloidyzacja mediów jest dzisiaj pewnym wydarzeniem powszechnym i to nie tylko mediów, które z zasady tabloidami mają być, ale również ulegają poważne dzienniki, poważne tygodniki, poważne miesięczniki pewnej tabloidyzacji. Nie wiem, czy Państwo śledzili, jak zmieniał się profil tygodnika Forum, który w swoim czasie, szczególnie w czasach komuny, był tygodnikiem bardzo przydatnym polskiej inteligencji, bo pozwalał na kształtowanie opinii o tym, co się dzieje na świecie. Jeszcze do niedawna tenże tygodnik, czy dwutygodnik, już nie pamiętam, był tygodnikiem chętnie czytanym nawet przez młodzież, bo był poważnym tygodnikiem, do pewnego stopnia referującym istotne i poważne artykuły publicystyczne, jakie były publikowane na świecie. Dzisiaj w zasadzie Forum jest pewną wersją tabloidu. Komercjalizacja mediów jest w tym całym układzie takim elementem, który doprowadził do tego, że media sprzeniewierzyły się swojej misji. A jeżeli, tak powiem, sprzeniewierzają się one swojej misji, to zaczynają działać niezgodnie z tą swoją etyką odpowiedzialności, bo każdy akt sprzeniewierzający się misji dla funkcji, jaką wykonujemy, jest jednak pewnym nadużyciem. I nadużyciem takim będzie wypowiadanie nieodpowiedzialnych pomysłów przez polityków. Nadużyciem takim będzie amplifikowanie tych wypowiedzi przez media, a wreszcie w efekcie swoim będzie to miało niesłychanie negatywny wpływ na nasze życie społeczne. Mówiliśmy dzisiaj o społeczeństwie obywatelskim, które w zasadzie w Polsce nie istnieje i oprócz paru gmin w Polsce nie ma w zasadzie dzisiaj społeczności, która by była związana pewną wspólnotą interesu, jaką to wspólnotą interesu jest wspólne państwo prawa. U podstaw każdej naszej funkcji, jaką wykonujemy, istnieje taka podstawowa baza, którą można by nazwać logos, pathos i ethos. I wydaje mi się, że dziś nie ma środowisk, również w ramach naszego wymiaru sprawiedliwości, które by rozumiały, na czym dokładnie te zasady polegają. Logos, pathos i ethos to jest pewien duch funkcjonowania mechanizmu, który powoduje motorykę naszego zawodu. Jeżeli to zanika, to przestajemy wykonywać te funkcje w sposób odpowiedzialny, a zaczynamy wykonywać te funkcje tylko i wyłącznie na użytek spektaklu. Spektaklu, który jest kreowany przez media, które to media, tak powiem, niejako rozpowszechniają to, co się dzieje w polityce i dają odczuć minimum standardu, jaki funkcjonuje w tym całym bardzo skomplikowanym mechanizmie. Jakie na to mogą być środki zaradcze? Przede wszystkim wydaje mi się, że nie jesteśmy sami. Fakt uczestniczenia w Unii Europejskiej daje nam możliwość jednoczenia wysiłków, środowisk, które uruchamiają wymiary sprawiedliwości w innych krajach, w tym celu, żeby nie wyważać drzwi, które są już otwarte, i w tym celu, żeby dokonywać implantacji jednak pewnych rozwiązań, które gdzie indziej zostały przyjęte i dobrze funkcjonują. To wszystko jest możliwością, której nigdy żeśmy nie mieli. Wymiar sprawiedliwości w tej tak zwanej Polsce Ludowej nie funkcjonował wcale źle. Były sekcje, które, jak powiem, sprzeniewierzały się zawodowi. Natomiast myślę sobie, że tak zwana niezależność indywidualna sędziów i niezależność intelektualna przede wszystkim sędziów i uczciwość osobista ludzi, którzy jednak wychowywani byli w czasach próby, powodowała, że w istocie swojej ten wymiar sprawiedliwości skierowany do szarego obywatela, szczególnie w sprawach cywilnych, ale też i w prawach karnych, które nie miały charakteru politycznego, funkcjonował całkiem nieźle. I tutaj obecny pan Marek Ostrowski, który robił razem ze mną prawie że w jednym czasie aplikację sądową, być może byłby w stanie to potwierdzić. Dziś myślę sobie, że rola sędziego funkcyjnego, jakim jest rzecznik prasowy sądu, jest rolą, tak jak podkreślił pan sędzia Tuleja, niesłychanie istotną. Przede wszystkim ten rzecznik, biorąc pod uwagę to, że media nie robią tego, co mają robić, czyli nie wypełniają tej misji swojej informacyjnej i edukacyjnej, musi tłumaczyć społeczeństwu podstawowe zasady konstrukcji, jakim jest państwo prawa i czym jest ta niezależność sądowa. Pan profesor Zoll powiedział jedno z istotniejszych, opisał jedno z istotniejszych zjawisk, jakim jest niezależność sądownictwa, niezależność zawodów prawniczych, i powiedział również, że nie jest to przywilej korporacyjny, a w ten sposób media usiłują naświetlić i pokazać instytucje niezależności zawodu i niezależności sądownictwa w ogóle. Otóż tłumaczą, iż jest to pewien przywilej grupy zawodowej sędziów, grupy zawodowej adwokatów, grupy zawodowej radców prawnych, który służy tylko i wyłącznie do nadużywania wykonywanych przez sędziów, adwokatów i radców prawnych funkcji. I otóż to jest nieprawda i wielkie przekłamanie z tego względu, że zakorzeniona już raz w ten sposób idea tej niesłychanie istotnej instytucji, ona zaczyna funkcjonować w umysłach w taki sposób, że to ta społeczność dokonuje wyborów, które są niszczące i samounicestwiające się. I to są chyba objawy choroby. Czyli reasumując, myślę sobie, że wszyscy jesteśmy związani i zobowiązani pewną etyką odpowiedzialności i trzeba dokonać wysiłku, który to wysiłek w efekcie swoim da pojąć społeczeństwu, co to takiego jest, co my właściwie robimy, opierając się i żądając o naszą niezależność i żądając jej respektowania. Dziękuję.
Proszę Państwa, organizując tą konferencję, chcieliśmy wrócić do dobrych praktyk, które miała Krajowa Rada Sądownictwa w czasie kadencji, w której miałam zaszczyt i przyjemność brać udział, czyli w latach 98-2002, która to Rada organizowała przynajmniej raz w roku spotkania prezesów sądów apelacyjnych i sądów wojewódzkich. Organizując to spotkanie, chcieliśmy odwrócić sytuację, w której prezesi są proszeni o spotkanie przez ministra sprawiedliwości, gdzie mówi się im, prawda, co, jak, kiedy mają zrobić i wykonać. To jest okazja, proszę Państwa, żebyście to Wy powiedzieli, co możemy zrobić dla niezawisłości sędziów, niezależności sądów, jakie macie oczekiwania pod adresem Krajowej Rady Sądownictwa, być może Rzecznika Praw Obywatelskich i stowarzyszeń sędziowskich, które są Waszym głosem, głosem sędziów i którym czasami jest łatwiej wyartykułować pewne poglądy niż organowi konstytucyjnemu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa do dyskusji i może zacznę jako pierwsza, jeśli Państwo pozwolicie. Niewątpliwie bardzo przykrą sytuacją jest sytuacja, w której sprawa trwa, zwłaszcza o stwierdzenie nabycia spadku, 80 ileś miesięcy. Ale wydaje mi się, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie tutaj zgłosił Pan Profesor Wyrzykowski co do braku uogólnień, że jeżeli nawet odpowiedzialni są za to w jakimś sensie sędziowie, to na pewno nie na nas spada główny ciężar tej odpowiedzialności. Chcę przypomnieć, o czym wszyscy wiemy, że za zawinioną przewlekłość sędziemu grozi postępowanie dyscyplinarne. I myślę, że być może sędziowie funkcyjni mają tutaj pewną rolę do spełnienia, żeby sprawy, które ze względu albo na powagę, na oczekiwania, żeby ona się jak najszybciej skończyła, bo jest w jakiś sposób nośna, dla ważna, jej rozstrzygnięcie jest ważne dla społeczeństwa, albo która trwa zbyt długo, żeby sędziowie funkcyjni zaczęli ją wyznaczać dzień po dniu, prawda? Nie oglądając się na rozstrzygnięcia regulaminowe, które przewidują pewien sposób i kolejność wyznaczania sprawy. Ale sędzia, który ma na pół roku wcześniej wyznaczone sesje, on nie może sam z własnej woli, no chyba, że zamiast dwa razy w tygodniu będzie sądził pięć razy w tygodniu. Nie może sam spowodować, żeby tok postępowania w pewnych sprawach był szybszy. Więc myślę, że tutaj główny ciężar jakby tego nieszczęścia spoczywa jednak na ustawodawcy, który spowodował, że wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy muszą być rozstrzygnięte przez sąd. Wydaje mi się, że nie ma takiej w niektórych sprawach potrzeby, czego najlepszym przykładem są sprawy dotyczące wykroczeń. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę bardzo, Pani Mecenasie. No tak, może mikrofon.
Miejsce nie podejdzie.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. A przede wszystkim bardzo dziękuję za dostrzeżenie głosów adwokatury, głosu wspierającego Państwa w sytuacji, która wydaje się być dziś trudna. System wymiaru sprawiedliwości przecież to jest jak organizm. Opiera się on na naczyniach połączonych. Sądy to serce, ale adwokatura, radcowie prawni, wszystkie samorządy prawnicze mają przecież niebagatelne znaczenie. I wydaje się, że głosy wsparcia są absolutnie konieczne wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego. Temat dzisiejszej konferencji, czyli niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki, jest znakomicie dobrany w świetle ostatnich wydarzeń. I gratuluję znakomitych wystąpień panelistów, bo też, kiedy spojrzeć na nie, ogólnie są one świetne, świetny przekrój, dlatego że pan sędzia Tuleja pokazuje pewne rozumienie niezależności sądownictwa jako gwarancji, ale w tym sensie jako warunku sine qua non, że bez tego nie ma mowy o ochronie praw i wolności jednostki. Ale przede wszystkim wspaniałe spojrzenie pokazuje pan profesor Wyrzykowski, że to nie jest warunek wystarczający. To nie jest warunek wystarczający. Bez niezawisłości sędziowskiej na pewno praw i wolności jednostki nikt nie zapewni. Ale kiedy niezawisłość sędziowska jest, to jeszcze trzeba sporo popracować, żeby te prawa i wolności były zapewnione. Wydaje się, że tutaj jest rola dla wszystkich, tylko nie dla polityków. Bo nad wymiarem sprawiedliwości trzeba pracować, nad poprawą wielu aspektów jego funkcjonowania, ale wystąpienie pana mecenasa Wardyńskiego, w szczególności pokazywanie tego, że politykami kierują słupki popularności, to jest podstawowy wyznacznik obszaru ich funkcjonowania. Z natury swej funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości musi być zupełnie inne, bo ma zupełnie inne priorytety. Nie jest zadaniem wymiaru sprawiedliwości zadowalanie społeczeństwa. Zadowolić klientów w sprawach karnych jest w ogóle trudno, a cywilnych pewnie można 50%. W związku z czym rzesza niezadowolonych rośnie. Jeśli ona ma być wykorzystywana po to, aby wymiar sprawiedliwości atakować, no to jest zawsze łatwo. No i dlatego wymyślono trójpodział władzy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę się przedstawić, dobrze? Bo wszyscy się znamy.
Nazywam się Marek Ostrowski, jestem redaktorem tygodnika Polityka. Czuję się tutaj wywołany troszkę do głosu uprzejmą uwagą pana mecenasa Wardyńskiego. No, oczywiście obecność dziennikarza na takim forum budzi moje pewne zażenowanie, prawda, bo czuję się mało godny występowania w tak dostojnym gronie, ale gdyby nie to wywołanie, to bym zapewne nie śmiał głosu zabierać. Tak się składa, że wydawnictwo, które tutaj w sposób nieformalny reprezentuję, zakupiło tygodnik Forum i jest jego właścicielem i wydawcą. I chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, którą myślę też szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości doskonale rozumie. Tygodnik Forum był po prostu zespołem przedruków, niczego samodzielnie nie pisał. To było takie, powiedziałbym, wybieranie rodzynków z ciasta prasy światowej, głównie europejskiej, i w zasadzie powinien był mieć takie samo powodzenie jak podobne wydawnictwo Le Courrier International, też tygodnik przedruków, wydawany z kolei przez dziennik Le Monde we Francji. Dla zilustrowania tego, co chcę powiedzieć, podam pewne liczby. Mianowicie Le Courrier International co tydzień we Francji sprzedawał w najlepszych czasach 800 tysięcy egzemplarzy. Tygodnik Forum, który kupiliśmy chcąc zrobić dobry interes, w najlepszych czasach wydawał 16 tysięcy egzemplarzy. To mniej więcej odzwierciedla różnicę pomiędzy zainteresowaniem słowem czytanym w Republice Francuskiej i zainteresowaniem w Rzeczpospolitej Polskiej. Społeczeństwo jest źródłem wszystkiego, jest nie tylko polem działania wymiaru sprawiedliwości, prawda, ale jest istotą rzeczy i nami samymi. Nie umiem tego inaczej wyrazić. W związku z tym oczywiście kultura spektaklu szkodzi społeczeństwu, ale z drugiej strony zdanie pana mecenasa przed momentem, że nie jest zadaniem wymiaru sprawiedliwości zadowolenie społeczeństwa, może być opacznie rozumiane. Jak wiadomo, nie o to chodziło troszkę, tak, ale chciałbym wyraźnie przypomnieć tę znakomitą tezę, iż sprawiedliwość nie tylko musi być wymierzana, ale wszyscy muszą widzieć, że jest wymierzana, prawda? A not only has to be done, but has to be seen to be done. W takim razie myślę, że Krajowa Rada Sądownictwa powinna bardzo zwrócić baczną uwagę na to, jak wyroki często mające dla społeczeństwa postać absurdalną, że gołym okiem widać, że coś jest nie tak. Jak one są tłumaczone? Nie wiem, czy tylko jest to sprawa rzeczników, czy może sędziów referentów, czy nie wiem kogo, ale z całą pewnością wymiar sprawiedliwości musi mieć chyba dwie sfery działania. No jedną taką, to naprawdę profesjonalno-akademicką, gdzie można rzecz wykładać w sposób zrozumiały dla sędziów, ale musi mieć również, i to jest sprawa niesłychanie ważna, taką formę uproszczenia przekazu, żeby jednak prosty człowiek rozumiał, dlaczego ten wyrok został wydany tak, a nie inaczej. Zwykle bywam czasem na sali sądowej, sam kończyłem Wydział Prawa tutejszego Uniwersytetu. Wydaje się, że prawnicy na ogół nie mają tej umiejętności. I to prowadzi, nie wiem jak to naprawić, ale to prowadzi do skutków bardzo trudnych. Oczywiście wiem, że często chodzi o margines i w tym sensie krytyka sądownictwa jest w dużej mierze niesprawiedliwa, bo te par zbierzemy pro toto, prawda? Ale prasa ma taką rolę sygnalizowania. Ona nie może rezygnować z tego. No, prawda? No, jasne jest, że piszemy o katastrofie kolejowej, a nie o tym, że tysiące pociągów danego dnia przyszły punktualnie, no bo nikt by tego nie czytał. Więc z jednej strony wymiar sprawiedliwości musi rozumieć tę krytykę, ale musi też umieć na nią odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Przepraszam bardzo, czy ja mogę jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę pamiętać o czasie. 3 minuty mniej więcej, bo już z tym czasem mamy.
Jest włączone? Nie ładnie, bo już mówiłem, ale chciałem krótko powiedzieć, że wszystko się dzieje w pewnym kontekście, jak i w dziennikarstwie sytuacyjnym. Zresztą pan redaktor skończył wzorową aplikację sądową, o czym wiem zresztą od mojej żony. Także ma przygotowanie świetne też prawnicze. Mianowicie, że wszystko dzieje się w pewnym kontekście sytuacyjnym i oczywiście można różnie patrzeć, a nie czas żałować róże, kiedy płoną lasy, ale chciałbym się odnieść tylko do tej kwestii przewlekłości. Jeżeli my w tym kraju mamy 17 milionów spraw i co roku przybywa milion spraw w sądach, a za 90 roku było 2 miliony spraw, czyli wzrost jest ośmiokrotny, i w tym czasie ani kadrowo, ani w sensie personelu pomocniczego, ani w sensie ilości sędziów, ani zaplecza, bo na zachodzie Europy, no trochę znam, pełnią różne funkcje, na jednego sędziego pracuje 15 pracowników, prawda, różnego typu. Taki komfort u nas tylko mają sędziowie Trybunału. To znaczy, że coś się dzieje bardzo złego z ustawodawstwem. Zresztą nie mówię, proszę Państwa, jak teraz powstała sytuacja, o której mówimy, jakie to są zagadnienia prawne związane z wyborem sędziów Trybunału, prawda. No, można sobie różne rzeczy pisać, ale sądy, tak, będą musiały rozstrzygnąć tych podwójnie wybranych sędziów Trybunału. To jest nic, co się dzieje przy procesach reprywatyzacyjnych. Nie chcę tu być złośliwy, czym zajmują się kancelarie, prawda? Napisane ten temat w szersze studium chyba się niedługo ukaże. Czyli ustawodawstwo i rozwiązania prawne plus ilość spraw świadczy, że coś się złego dzieje z ustawodawstwem. No, prawda? I tutaj prasa powinna o tym pisać, prawda? Jeżeli też ma edukować przede wszystkim społeczeństwo, bo z jednej strony sądy muszą być komunikatywne do społeczeństwa, ale przepraszam, jak ja rozmawiam z wieloma ludźmi, nie wiem, czy jestem komunikatywny, chociaż byłem 40 lat też w Elefem Uniwersyteckim, czasami nie mogę rozmawiać, bo spotykam ścianę, bo ten ktoś jednak coś powinien się kiedyś dowiedzieć. Czyli edukowane społeczeństwo, tak, i ewentualnie no, wymiar sprawiedliwości bardziej spolegliwy. Ale reasumując, warto poświęcić specjalną konferencję o przewlekłości, bo uważam, że są też różne mity, prawda? Nie wiem, dlaczego musiał 20 wydać w sprawie spadkowej zarządzeń sędzia. Nie znam akt, prawda? Ale mógł tak wydać, prawda? Sam sądziłem i sam miałem tę sprawę bardzo przewlekłą już jako obywatel. Dziękuję bardzo.
Nazywam się Ewa Bońkowska-Kąca, jestem sędzią Sądu Okręgowego w Płocku, orzekam w Wydziale Karnym. Bardzo dziękuję za głos pana redaktora. Przy okazji podziękuję pani profesor Łętowskiej, panu redaktorowi, pani redaktor Ewie Siedleckiej. To są najlepsi nasi rzecznicy. Proszę państwa, kilka dni temu, od kilku dni zresztą, męczą mnie telefonami moi znajomi, którzy nie są prawnikami, ale są ludźmi wykształconymi. I mówią tak, słuchaj, o co chodzi w tej sprawie Kamińskiego? Jaki sędzia? No więc odpowiadam, no sądził i wydał wyrok. Ale się mylę, no bo nie sądził on, tylko sądziło trzech. Dzwonię i mówię, słuchaj, sorry, dzwonił w składzie ławniczym. Błąd, sądził w składzie zawodowym. Więc dzwonię za kilka dni, przepraszam cię, w składzie zawodowym. Ona mówi, słuchaj, ale jak to? No i tłumaczę. Od podstaw, że jego głos był taki sam, jak tych dwóch. Że mógł mieć odmienne zdanie. Pisać o dwóch. Tłumaczę fundamentalne sprawy. Osobie wykształconej, która mnie co chwilę męczy telefonami. Ona, moja rodzina, rodzina mojej rodziny i tak dalej. Proszę, ci ludzie tego nie wiedzą. Zaatakowano jednego sędziego, który mógł po prostu mieć odmienne zdanie. Nikt nie wystąpił i nie wytłumaczył. A to była fundamentalna kwestia. Bo wtedy ci, co mówili, ci bardzo ważni, którzy zaatakowali tego sędziego, nie mogliby tego powiedzieć. Gdzie byli rzecznicy? Jeszcze raz dziękuję pani profesor Łętowskiej, pani redaktor Ewie Siedleckiej i panu redaktorowi. Gdzie byli nasi rzecznicy? Gdzie była ulotka w moim sądzie natychmiast? Leży na każdym stole, gdzie przychodzą ludzie do biura podawczego, leży informacja. W tej i w tej sprawie orzekało trzech zawodowych sędziów. Każdy głos był taki sam. Każdy miał prawo złożyć zdanie odrębne. I tak dalej. Fundamentalne sprawy. Po kilku dniach okazuje się, że tam jest ktoś taki jak oskarżyciel posiłkowy. I znów telefon. Ja o niczym nie wiem, bo kto z państwa wiedział? Nikt nie wie. Oskarżyciel posiłkowy. Rany. To on nie cofnął apelacji? Znów telefon. A co będzie, jak cofnie apelację? Tam była jakaś apelacja oskarżyciela posiłkowego? Pytanie następne. Tej inteligentnej mojej przyjaciółki. Dzwoni do mnie i mówi, że a dlaczego on nie cofnął apelacji? Ten jeden i ten drugi. A, dlaczego? Proszę państwa, to są rzeczy. My zapędzeni w swojej pracy zawsze możemy wykonać telefon do kolegi i ustalić. Ale w tej sprawie pierwszego dnia wystąpienie rzecznika to odebranie amunicji, a nikt nie wystąpił. Ja rozumiem, że rzecznik mógł być na urlopie. Kończę. To niczego nie tłumaczy. My tracimy już na przedpolu. Po prostu. Momencik. Ja, przepraszam bardzo, jeżeli... Ja nie oglądam codziennie telewizji, to rzadko oglądam, ale mam wrażenie z powodu tych telefonów, które odbierałam, że jest słaby przekaz. I podzielam głos pana redaktora, że my tutaj ta dyskusja taka na gruncie akademickim, ona jest nam potrzebna. I w ogóle dziękuję, że ja tu mogłam brać udział. Ale wydaje mi się, że jest niewielki przekaz, prosty przekaz. Dziękuję bardzo.
Ja, proszę Państwa, jestem prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, Małgorzata Kuziak. Pani opowiadała o tych rzeczach, które dotyczą sądu, którym pracuję. Chciałabym powiedzieć, że to nieprawda, co Pani mówi, ponieważ rzecznik mówił i wyraźnie to przekazywał dziennikarzom, że wyrok zapadł w składzie trzyosobowym. To jest tylko nasze chcieństwo, że chcielibyśmy, żeby dziennikarze przekazali to wszystko, co my im próbujemy tłumaczyć. Natomiast Państwo wiedzą pewnie lepiej ode mnie, chociaż ja wiem w dużym stopniu, ale zwłaszcza ci Państwo, którzy często mają kontakt z mediami, że dziennikarze przychodzą na setkę. Oni chcą mieć szybko i wybierają sobie to, co chcą. Rzecznik wiele razy podkreślał, że to nie był jeden sędzia, wiele razy dawał temu wyraz. To jest troszkę nasze chcieństwo, to co Pani powiedziała, żebyśmy mogli w sposób łatwy, prosty, adekwatny do sytuacji, wymyślić sposób reakcji. Ale musicie Państwo pamiętać, i ja też o tym powiem, skoro już do tego głosu tutaj doszłam, że my nie jesteśmy dziennikarzami. My nie byliśmy przygotowywani do tego. My jesteśmy sędziami. My wyznajemy pewien system wartości. Ja odniosę się do tego, co ja czuję w tym momencie i nie tylko na tle tej sprawy, ale w ogóle wszystkiego. I powiem Państwu, dlaczego ja zostałam sędzią. Bo ja cenię sobie wolność, prawdę, dobro, piękno i sprawiedliwość. Tak jak jest zapisane w naszej konstytucji. A dlaczego zostałam prezesem? Bo to jest ważne, co pan profesor Wyrzykowski powiedział dla mnie. Odpowiedzialność. Że ten los tego człowieka, który siedzi na tej twardej ławce, ja jako prezes sądu mogę jednak zmienić, mówią czasami do moich sędziów. Mogę im to pokazać, że to jest wyraz odpowiedzialności naszej za to, co robimy. W sposób wolny, dobry, piękny i sprawiedliwy. Ale to, co pani mówi, ma pani rację. Ja wiele razy też mówię sędziom, że powinniśmy trochę wyjść ze swojej kryształowej wieży. Bo fajnie tu jest mówić o tych wartościach, o których ja tu powiedziałam. Ale jak trafić do tych stabloidyzowanych mediów? To jest wyższa szkoła jazdy. Pewnie to jest następny etap, który nas czeka, proszę Państwa.
Więc ja mogę odpowiedzieć, pani sędzi, jak? To się, ja też, jeżeli człowiek wychodzi ze swojej roli, ja na przykład wychodzę czasami z roli profesorskiej, to bywa oskarżany o celebrytyzm i gwiazdorstwo. Wy też w takiej sytuacji.
Dokładnie.
Dlaczego czasami się to robi? Po to, żeby trafić. I ja chcę powiedzieć, że po to, żeby móc wytłumaczyć dziennikarzowi porządnie, jeżeli on pyta w dobrej wierze, to ja się muszę spocić na to. I co więcej, nie będę ględziła pół godziny, tylko będę starała się zrobić metaforycznie i krótko. Ja powiedziałam teraz niedawno w piątek, bo coś mi tam, nie wiem, była gala tam ku czci czegoś tam. I było całe mnóstwo dziennikarzy było na sali. I ja powiedziałam tak. To nie może być z kolei u dziennikarza, kiedy on do mnie przychodzi i powiada, bo ja się pytam w imieniu szarego człowieka. Tak. Tylko, że on po to, żeby móc mnie wytłumaczyć, sam się musi spocić najpierw, żeby starać się to zrozumieć i dać odpowiednią sekwencję pytań. To jest wspólny obowiązek. Nic nam nie pomoże, przepraszam, nic mi nie pomoże Pielaszkiewiczowski palec w niebo. Mnie nigdy nic nie pomogło. I dlatego, proszę Państwa, niezależnie od tego, co się później o człowieku mówi, trzeba się, krótko mówiąc, zabrać do roboty. Jeden ma talent, drugi nie. W związku z tym proponuję, żeby ludzi obdarzonych talentem akurat do tego działania brać na rzeczników prasowych, dlatego że w przeciwnym razie my ugrzęźniemy. Proszę Państwa, ja mam kontrowersje z kolegami prawnikami w tej chwili a propos tego słynnego problemu ułaskawienia, bo ja mówię, przestańcie opowiadać, czy 139 wyczerpuje, czy nie wyczerpuje tryby postępowania. Powinien wyczerpywać, tak, jako zasada. Ale machnijmy na to ręką, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że nie, to i tak użycie tego instrumentu nadziewa się na dziesiątkę konstytucji. Proszę Państwa, to jest kwestia pewnej taktyki. I znów, ja nie znajduję zrozumienia u kolegów z tego punktu widzenia. No i co z tego? przeżyje. Państwo też przeżyją, a przede wszystkim tutaj przestańmy się nadymać, dlatego że to trzeba załatwić. I w tej chwili już larum grają. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, że tak z góry, ale właśnie cały czas konferuję z mediami, więc muszę co chwilę wychodzić. To nie mogłem być na całej dyskusji, ale proszę Państwa, myśmy w Radzie zaczęli jakiś czas temu program, który ma zmienić wizerunek biur prasowych i przez to sądów. Spotkaliśmy się z rzecznikami wszystkimi i robimy to razem z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo znaleźliśmy po drugiej stronie partnera w tej kwestii. Najpierw spotkanie z rzecznikami. Pokazaliśmy im, jak funkcjonuje policja. W Komendzie Głównej jest 22 etaty w biurze prasowym. My mamy w Krajowej Radzie jeden etat medialny, panią, która się zajmuje mediami. Ale zrobiliśmy spotkanie także z prezesami, pokazując im, że musimy coś zmienić. I zrobiliśmy, proszę Państwa, jeszcze kilka rzeczy. Ankietę wśród dziennikarzy. Okazało się, że wszyscy myśleli, że dziennikarze nie są zainteresowani współpracą z sądem. 153 odpowiedziało. Zalogowało się na stronach internetowych i napisali nam szereg uwag. Na co natrafiają, na jakie przeszkody w pracach w sądzie, kontaktach z sędziami, kontaktach z rzecznikami. Część tych uwag oczywiście była trudna do akceptacji, ale wiele było praktycznych naprawdę. I zespół Krajowej Rady razem z Ministerstwem opracował ABC dla dziennikarzy. Wisi to na naszej stronie. I zrobił także taki poradnik dobrych praktyk dla rzeczników. Na tym żeśmy nie skończyli. Rozpoczęliśmy cykl praktycznych szkoleń. Dziennikarka, kamera, nagrywanie, trudne pytania. Jeździmy z tym cyklem po wszystkich apelacjach. Mam nadzieję, że w styczniu zakończymy ten cykl. Kolejnym projektem, do którego będziemy namawiać władzę wykonawczą, pytanie, czy nam się uda, czy nie, to rzecznik prasowy sądów. Bo ja jako rzecznik KRS-u wielokrotnie próbowałem na przykład szybko dotrzeć do akt sprawy, żeby móc wypowiadać się o konkretnej sprawie. Nie udało się. Bo sądy mi powiedziały, proszę złożyć pismo, wniosek, rozpoznamy, jak przewodniczący przyjdzie. Tak, proszę Państwa, to wygląda. Więc musimy się uderzyć troszkę we własne piersi, ale ja akurat nie składam broni. Jestem jeszcze 2 lata w Radzie i mam nadzieję, że będę to dalej realizował. Na koniec już, bo pani sędzia Kamińska pokazuje mi czas, powiem tylko tyle. W ubiegłym tygodniu, jak rozpoczęła się sprawa z Trybunałem, no, jak gdyby próbowałem zainteresować wszystkie media. Jedne ważne medium publiczne odpowiedziało mi, że znajdzie dla mnie czas 4 grudnia. A w międzyczasie wszystkie programy informacyjne to byli doktorzy politologii, politycy. Nie było miejsca. Dopiero 4 grudnia, prawda? Więc to też musimy uczyć nasze media. Ale oczywiście mamy też ogromną liczbę dziennikarzy, którzy są zainteresowani. I tutaj trzeba pielęgnować te relacje. I to naprawdę od nas bardzo dużo zależy. Ja myślę, że powinniśmy z nadzieją spoglądać na tą działkę. Bo rzeczywiście jak trudne czasy, jak nie wytłumaczymy naszego stanowiska, to nas nie będzie za chwilę. Dziękuję.
Czy ja mogę, pani sędzio? Przepraszam. Jednak 2 słowa. Ja wiem, że źle się zachowałem, mówiąc o sprawach, o których mówiłem dzisiaj w kontekście spraw innych, które są ważniejsze. Ale myślę, że słyszeli Państwo w moim głosie zakłopotanie, smutek i troskę. I jeżeli tego nie było, to chcę powiedzieć, że z zakłopotaniem, smutkiem, troską mówiłem o sprawach, które są rzeczywistością. I żeby dodać jeszcze, skoro byłem kilkakrotnie, co najmniej dwukrotnie wywoływany, w tej sprawie, z którą się zapoznałem i podałem wyłącznie jako przykład, no to okazało się, że w ciągu tych 81 miesięcy przez 2 lata nie odbyła się żadna rozprawa. A co by było, gdyby sędziom
okazał się sędzia funkcyjny. I myślę, że mój apel był apelem o zrobienie wszystkiego na poziomie sądów, aby przeciwdziałać autodelegitymizacji, aby nie dopuścić do tego, żeby w miejsce odpowiedzialności sędziów i wymiaru sprawiedliwości wprowadzać nieodpowiedzialność innych podmiotów i innych elementów struktury władzy. Nic więcej. Dziękuję.
Panie profesorze, proszę państwa, jeżeli mój głos został odebrany jako głos no, w jakiś sposób krytyczny w odbiorze wystąpienia pana profesora, to bardzo przepraszam, to moja wina. Znamy pana profesora, wiemy, że niezawisłość sędziów i niezależność sądów to jest rzecz, o którą pan wielokrotnie walczył. Dziękujemy za to wystąpienie, dlatego że ono też pokazuje, proszę państwa, jedną rzecz, jeszcze trzy słowa, pomimo że już czas nas goni. Musimy sami zacząć walczyć z patologiami we własnym gronie, zanim każde potknięcie każdego sędziego zostanie wykorzystane przeciwko trzeciej władzy i zanim obróci się przeciwko nam wszystkim, również tym, którzy swoje obowiązki wykonują w sposób odpowiedzialny i którzy pracują bez zarzutu. I ja myślę, że ten głos jest też głosem do sędziów funkcyjnych, żeby wzmogli swoje działania nadzorcze i eliminowali z naszych szeregów tych ludzi, którzy nie zasłużyli na godność urzędu sędziego. Bo jeżeli będziemy, proszę państwa, przez źle pojętą solidarność tolerować takie zachowania, to one, zwłaszcza teraz, po prostu skierują się przeciwko nam. I dlatego dziękuję panu profesorowi, bo o tym też, walcząc o niezawisłość, musimy pamiętać. Proszę państwa, za 22 bardzo zapraszam serdecznie na drugi panel.